Sukces w życiu prywatnym czy zawodowym? Oto jest podcast Sekrety Mistrzów, w którym szukamy przepisu na sukces bez wyrzeczeń. Nazywam się Joanna Koprowska i zapraszam Cię serdecznie do wysłuchania sekretów zaproszonego gościa.
Negocjator porusza się jakby w dwóch sferach językowych. Jedne to jest bardzo mocna precyzja, tam gdzie chce, czyli to się nazywa etykietowanie, czyli nazywanie rzeczy tak, żeby wywołać efekt dokładnie taki, jaki się chce u rozmówcy. Ale druga rzecz to jest stosowanie takiego języka, o którym, na co Pani przed chwilą zwróciła uwagę, czyli pewne rzeczy, które pozwalają na, to są takie drzwi, do które otwierają nam przestrzeń różnie interpretowaną. Mhm. Także w zależności od sytuacji, albo my mówimy bardzo precyzyjnie, albo mówimy tak, żeby dopiero na następnych etapach to tłumaczyć. Także to brawo za uważność, ale to jest język negocjatora.
Ja wiem, bo ja czasami też takie zadaję pytania i sprawdzam, jak ktoś je zinterpretuje, bo to też o nim coś mówi, prawda? Jak zinterpretuje.
No właśnie o to chodzi. To jest to słynne powiedzenie, że Amerykanie nie negocjują z terrorystami, prawda? Mhm. Nie negocjuje się z terrorystami. Dlaczego, według Pani? Dlaczego takie jest stanowisko? Pomimo tego, że tak naprawdę negocjują, ale dlaczego oficjalnie nie negocjuje?
No bo to rozumiem, że rozbudza innych terrorystów do tego, żeby też stawiać jakieś warunki. I tak jakby jest demonstracją akceptacji tej drugiej strony, że oni istnieją, a brak negocjacji jest ignorowaniem tej strony.
To wynika z definicji negocjacji. Negocjacje to jest wymiana propozycji.
I wymiana propozycji, jeśli ma się wspólny interes, tak? Jeśli ma się coś...
Niekoniecznie, ale wymiana propozycji to jest taki najprostszy schemat negocjacyjny. W związku z czym, jeżeli zaczęliby negocjować z terrorystami, to znaczy, że by musieli złożyć jakąś propozycję. W związku z czym weszli w pewien cykl. To tutaj w książce Fossa można bardzo...
No, on tu jeszcze podkreśla coś takiego, że w pewnym sensie ja muszę zempatyzować tą drugą stronę, czyli w jakiś sposób uszanować jej interesy, chociaż nie muszę się z nimi zgadzać. No więc tym bardziej uszanowanie interesu przestępcy w pewnym sensie i jego jakby tego, co on robi i w pewnym sensie jego kontekstu, w którym się znalazł, który w pewnym sensie sam wywołał, jest tym bardziej trudne. Natomiast no właśnie książka Chrisa Vossa, obecnie jeden z bestsellerów, nie pamiętam polskiego.
Z wyjątkiem mojej oczywiście.
O, z wyjątkiem, oczywiście. No mówię o tym bestsellerze światowym, ty jeszcze nie jesteś, twoja książka jeszcze nie jest bestsellerem światowym,
jeszcze.
Ale
to jest słowo
trzymam
klucz,
absolutnie
tak.
Kciuki. Natomiast, więc Never Split the Difference jest, nie pamiętam polskiego tytułu.
Natomiast bardzo ciekawy tytuł jest, negocjuj jakby zależało od tego twoje życie.
Mhm. Nigdy nie idź na kompromis. Tak. A z tego, co słuchałam, pan też nie jest zwolennikiem kompromisów, panie Zbigniewie.
Ja w ogóle nie jestem zwolennikiem kompromisów, dlatego że kompromis jest czymś, co nie jest element negocjacji.
Nie satysfakcjonuje obu stron.
No generalnie sprawia, że obie strony musiały się, jakby, raczej wychodzą niezadowolone.
Raczej oddały coś, prawda?
Coś oddały z takim poczuciem, że musimy iść na kompromis. Tak. Czy trochę to jest to samo sformułowanie, musimy iść na kompromis, albo pójdźmy, jest takim trochę, że nie ma innej opcji. To znaczy nie zbadaliśmy jakichś możliwości, które się dzieją na stole, tylko no, w pewnym sensie musimy z jakiegoś powodu się dogadać. Więc ten kompromis to jest takie trochę zgniłe słowo, które generalnie staramy się go omijać.
No ale kompromis wydaje się bardziej sprawiedliwy, niż gdy dwie strony się dogadują w ten sposób, że jedna dużo traci, a druga zyskuje.
Co to
wszystko.
Znaczy sprawiedliwy?
No bo każdy coś oddaje.
Foss ma takie, Foss ma takie przepiękne ćwiczenie, które ja stosuję w naszych treningach. Mianowicie ja pani oferuję 10, na przykład 10 zł w tej chwili. Mhm. I pani powinna złożyć propozycję na przykład Wojtkowi, jak te 10 zł podzielić między wami. Mhm. No to niech pani to... naprawdę, leży tu 10 zł.
Nie wiedziałam, że to będzie
niech pani, ale ma pani na to
nagrywanie podcastu połączone z treningiem negocjacji. Ja się boję negocjować.
Nie, niech pani powie.
No bo naprawdę
jak pani proponuje,
wiedzą, że jestem kiepską tą
negocjatorką. Nie, tam nie ma co się...
No
jak pani proponuje
Wojtkowi
te 10 zł, tak.
10 dla mnie?
Nie, ja odkładam 10 zł i macie się podzielić. Jaka jest propozycja dla Wojtka? Podziału.
Jak zaproponuję podział 5 na 5, to będzie...
Niech pani powie, bo pani...
To będzie kompromis.
Ale tak? Niech pani powie.
5 na 5.
No dobrze. No i to jest typowe. A dlaczego
mogę
nie
10.
A nie,
mogę
to
10.
Już pani powiedziała. Nie, nie, nie.
Ale wcześniej mówiłam, 10.
Nie, powrotów nie ma.
Ale to był żart. To wynika z mojej, z mojego takiego poczucia sprawiedliwości.
Ale przecież to
tego,
nie ma sprawiedliwości.
Uwzględniam
potrzeby. To jest moje 10 zł.
Pani ale na pan to daje nie... mi
a jak 10 pani złotych. Zasłużyła na to 10 zł? Ja to dałem i pani mogła każdą... A czy Wojtek by odmówił? No nie odmówiłby, bo nawet 9 do 1, nawet ta złotówka dla niego też nie jest... Nie...
W tym ćwiczeniu jest właśnie o tyle istotne to, że...
Ale to przepraszam, jakie jest prawidłowe rozwiązanie tego ćwiczenia?
Każde. Aha. Tylko to wynika z psychiki tego, który proponuje.
Czyli dlatego, już można ocenić człowieka na podstawie jednej decyzji.
Bo już pani pokazała, że dla pani jest dziwne pojęcie sprawiedliwości, czyli pół na pół.
Tak, wiem, że są różne definicje sprawiedliwości, to chyba Arystoteles.
Nie,
ale
to nawet nie o to chodzi, tylko że właśnie to wynika z mentalności Polaków. Ten, na przykład Amerykanin, bo to było w Stanach ćwiczone na studenta, tam było, no, najmniejsza liczba, jaka padała, to była 6 lub 7. Bo to wynika z tego, że i tak te pieniądze się ani pani, ani Wojtkowi, no po prostu, no ja to rozdałem, tak? Mm-hmm. A więc pani nic nie zrobiła z wyjątkiem zaproponowania Wojtkowi podziału.
No tak, ale to tak jakby zrobiłam nie z własnej inicjatywy, tylko dlatego, że pan mnie o to poprosił. Jakby mnie pan o to nie poprosił, to bym nie dawałam.
Może w pewnym sensie zmodyfikując to, bo chodzi też trochę o to poczucie sprawiedliwości, właśnie dosyć ważnym słowem jest to poczucie. Mhm. Bo taki homo economicus, czyli ten człowiek racjonalnie myślący ekonomicznie, powinien zaakceptować każdy podział, bo dla mnie powinien być każdy zysk. Ale kiedy ja czuję, że się podzieliła pani ze mną niesprawiedliwie, czyli na przykład złotówka dla mnie, 9 dla pani i ja się czuję, że zostałem wykorzystany, to ja będę robił wszystko, żeby albo w ogóle odmówić tego dealu, albo wbrew swoim zyskowi, albo będę go w jakiś sposób sabotował. I na tym polega jakby zostawienie po negocjacjach w pewnym sensie strony z poczuciem porażki bądź niesprawiedliwego potraktowania, że okej, okay, nawet jeśli wygramy negocjacje w tym takim pojęciu wygrania, że udało mi się pokonać w pewnym sensie drugą stronę, to jeśli ona zostanie z poczuciem niesprawiedliwego potraktowania w jakiś sposób, niezależnie od tego, jak traktuje tą sprawiedliwość, bo to nie zawsze jest pół na pół, to ona będzie później robić dużo, żeby albo to nie weszło do skutku, albo generalnie, żeby coś zmienić, albo zasabotować ten deal.
Tylko ja w tym ćwiczeniu nie powiedziałem jednego, co było istotne, ale specjalnie to pominąłem. Mianowicie, że jeżeli się nie dogadacie, to ta dziesiątka wraca do mnie. Czyli jeszcze w tym ćwiczeniu jest poczucie straty. Mhm. To ćwiczenie po pierwsze jest genialnie proste, natomiast ono ma właśnie uzewnętrznić cechy ludzkie i to jest ćwiczenie genialne właśnie na taki rozruch negocjacyjny. Mhm. Ponieważ jest szybkie, no trwa ile, tam 10 sekund, natomiast bardzo dużo mówi też, bo na przykład niektórzy, pomimo tego, właśnie to, co Wojtek przed chwilą powiedział, że dostali propozycję 9 do 1 i nie akceptowali tego. Mhm. Właśnie dlatego, że mieli to poczucie niesprawiedliwości. Czyli, że ta transakcja jest niesprawiedliwa dla nich, pomimo tego, że z tyłu głowy powinno być, no dobrze, ale jak się nie dogadasz, to tracisz.
Więc dodałbym do tego coś, ponieważ właśnie w tym nawet ćwiczeniu, ale w jakim każdym innym dogadywaniu deala, ja mam prawo powiedzieć nie. Ja nie jestem zobowiązany się z panią dogadać. Nawet jak jestem mały, jak czuję się jakby przytłoczony, to wszystko zależy od tego, czy ja mam inne alternatywy. W tym prostym ćwiczeniu ja możemy się tak podzielić bądź nie, natomiast generalnie z jakiegoś powodu czasem wchodzę w złe deale, bo na przykład uważam, że nie mam innej opcji, bo bardzo chcę go zakończyć, te negocjacje, bo chcę się dogadać.
Ale może to na przyszłość dobrze wróżyć.
To znaczy problem...
Przyszłe negocjacje mogą być...
O, na przykład to jest piękny temat, który bardzo często się pojawia, że zgadzamy się na przykład, że okej, dzisiaj to zrobię na marży 10%, bo na pewno za pół roku podwyższymy, jak będzie się współpraca dobrze układała, to na pewno za pół roku będziemy to robić na lepszej marży.
Tylko jedna rzecz, bo to jest to, co ty mówisz, to jest świadome działanie. Mhm. A więc myśmy świadomie przeanalizowali cały proces i doszliśmy do wniosku, bo zaczęliśmy naszą dyskusję od kompromisu, że to, o czym mówimy, to jest nic innego, tylko odpowiednia strategia. A więc również to jest plan B. Na razie nie dogadaliśmy się na takim poziomie, zmniejszamy warunki, albo inaczej, obniżamy warunki, które wynikały z pierwszej fazy, czyli z realizacji celu A, zmieniamy to, ale dlatego, że mamy tą perspektywę, o której Wojtek mówił, czyli my widzimy, że na przestrzeni lat to porozumienie, po pierwsze nam w jakiś sposób odzyskamy to, co w cudzysłowie oczywiście straciliśmy, ale najważniejsza sprawa, że ja bym zdefiniował w ogóle, co to jest sukces negocjacyjny, bo to jest jakby podstawa tego, co się zmieniło. Kiedyś tak zwaną miarą sukcesu negocjacyjnego było zawarcie porozumienia, czyli negocjatorzy spotykali się, podpisywali porozumienie, szli na obiad, do widzenia. A teraz jest inaczej. Miarą sukcesu negocjacyjnego to nie jest tylko podpisanie porozumienia, to jest zrealizowanie porozumienia. Mhm. Następna faza, również otwarcie drzwi do długo na przykład falowej współpracy. Mhm. A więc proszę zobaczyć, jak bardzo efekt negocjacyjny jest mierzony w odległej przyszłości i dopiero wtedy jest albo sukcesem, albo nie. I to, co Wojtek mówił, na przykład my odpuszczamy w negocjacjach czasami pewne warunki, które by się wydawały, że są no, niepozytywne dla nas, ale dlatego, że widzimy perspektywę. Tylko podstawowa rzecz jest taka, żeby to mieć przygotowane.
Ale czyli wniosek jest taki, że to nie jest dobrą strategią zachachmęcić raz, podpisać umowę kosztem długofalowej relacji.
Znaczy niektórzy mają taką strategię. Mhm. Problem polega na tym, że nie widzą tej perspektywy, że być może się spotkają z tym człowiekiem za 10 parę lat i ich pozycje będą zupełnie inne. I co wtedy? Oczywiście, że tego typu zachowanie jest w normalnym świecie i wiele, i dlatego my chcemy stworzyć, to pani akurat zapytała się o coś, co jest w naszym tym jakby myśleniu, że my właśnie chcemy pokazać, co to znaczy prawdziwy negocjator, co to znaczy prawdziwe negocjacje. I to nie jest jednorazowy biznes, oczywiście jest możliwy. I wiele razy tak jest. I dlatego wielu szkoleniowców, przepraszam tych, których obrażam w tym czasie teraz, prowadzi szkolenia właśnie pod tym kątem, bo sukces jest szybki. Oni są płaceni od sukcesu, a więc można bardzo szybko wyszkolić ludzi, żeby mieli natychmiastowy efekt finansowy. Tylko co dalej?
No jako taki... Zgadzam się. Jeszcze tylko chciałam dopytać, nim przejdziemy dalej, o to, czy ty się, Wojtek, byś zgodził na moją propozycję 5/5 podział.
Zgodziłbym się na 5/5.
Ale jakbyś był złośliwy albo byś mnie nie lubił, no to mógłbyś się w ogóle nie zgodzić, nawet jeśli ja bym ci dała 6, mm-hmm. a tak... sobie zostawiła 4.
I właśnie
4.
O to chodzi. Tak, są sytuacje, kiedy ja czuję, że tak czy inaczej nie powinienem wchodzić w żadne deale. Jeśli jestem na przykład racjonalny, dlatego że mam dla ciebie racjonalny powód, mm-hmm. że na przykład już kiedyś naruszyłaś moje zaufanie i generalnie nie powinienem wchodzić, mimo mm-hmm. że mi zaproponujesz dużo więcej, dlatego na przykład nierzetelni partnerzy często muszą wchodzić na gorszych dealach, bądź proponować dużo lepsze deale, bo jest to związane z pewnym ryzykiem, że się z nimi akurat działa, natomiast często za zaufanie na przykład naszych partnerów, ja to zawsze mówię na szkoleniach, jak ludzie mówią, że tam to jest tylko kwestia ceny, właśnie nie. Ty sama, każdy z nas płaci komuś więcej za jego rzetelność, za to, że mu ufa. I w ten sposób, jeśli ja mogę tym, że jestem przewidywalny, dyktować wyższe ceny, no to ta osoba jest w stanie się ze mną lepiej się dogadać właśnie, bo ja jestem ten, któremu warto zapłacić. Natomiast jeśli z jakiegoś powodu mam do ciebie jakieś uprzedzenie i będę na ciebie uważał, to, no to będę bardzo uważał na to, żeby wchodzić nawet w bardzo atrakcyjne deale. Doradca kredytowy, doradca tam finansowy, który mi obieca nie wiadomo jakie inwestycje, jakie zyski, ale będę miał co do jego rzetelności jakieś wątpliwości, będę bardzo uważał w to, żeby mu zainwestować pieniądze, mimo że mógłbym mieć z tego bardzo dobry deal. I to jest jakby mniej więcej to, czy ja ufam temu partnerowi, czy nie.
Tu jeszcze nastąpiła jedna rzecz, bo ja nie powiedziałem jednej groźby. Czyli jeżeli się nie dogadacie, to te 10 zł wraca do mnie. To jest też sytuacja, która występuje, bo my czasami w negocjacjach mamy właśnie, zwłaszcza z dużym, takie coś, że jak się nie dogadamy, to na przykład nie uzyskamy zamówienia. Ja mówię o firmie, która tam zatrudnia powiedzmy tam 10-20 osób i ma do czynienia z jakimś tam potentatem, nie wiem, jakimś Orlenem czy jakimś innym. A więc ta sytuacja takiego musu jest bardzo groźna, bo my wtedy właśnie idziemy w kierunku kompromisu, odpuszczamy sobie. Zresztą taka sytuacja była przy budowach w całym programie budowy dróg w 2000 roku na euro, kiedy duże firmy budowlane zawierały kontrakty, później zawierały kontrakty na podzlecenie z małymi firmami budowlanymi. Główna dyrekcja nie płaciła, tamci mieli bufor finansowy, a te małe nie, bo one wzięły kredyty na zakup maszyn budowlanych i mnóstwo firm się rozsypało w tym czasie. Poszło w upadłość, dlatego że nie dali rady udźwignąć finansowo. A dlaczego? Bo poszli na kompromis, nie? Mhm. Nie obwarowali sobie umów tak, że w razie czego będą zapłaceni. To jest bardzo groźna sytuacja, bo negocjacje małego z dużym to jest zazwyczaj sytuacja, w której się wydaje, że mały jest na pozycji straconej.
No, generalnie to wszystko się sprowadza, jeśli chodzi o pewne pozycje i to, jakby na co się możemy zgodzić, do naszych alternatyw. I w większości jest, mamy tym luźniej, tym spokojniej, tym łatwiej nam się negocjuje, kiedy ja czuję, że mam wiele takich jak ten
wiele
kontrakt.
Asów z rękawa.
Bardziej wiele możliwości, że jeśli ten nie, to ja mam 5 klientów, 5 kontrahentów takich jak on, w których mogę wybierać. To jest wygodna bardzo pozycja. Więc cała sztuka to jest tworzenie sobie jak najwięcej tych alternatyw. Ja to mówię od konsultacji, nie wiem, z ludźmi, którzy szukają pracy bądź negocjują pożyczkę, to znaczy, okej, jakie są twoje alternatywy? Czy sprawdziłeś, ile jesteś warty na rynku? Po na przykład rozmowy z firmą, która ma jednego strategicznego klienta, który im płaci najwięcej, natomiast jeśli ma tylko jednego, to zaczyna być zależna od tego klienta, bo reszta biznesu nie przynosi aż tyle jak ten jeden. Więc cała sztuka stworzenia z alternatyw jest taka, dobra, jak mam jednego, to ja muszę znaleźć jeszcze z 2 lub 3 takich i wtedy jak ten mi się wysypie albo zacznie mi dyktować warunki, to ja mam inne opcje. I wtedy zupełnie luźniej negocjuję. Więc to jest kwestia, idziemy na kompromisy wtedy, kiedy jesteśmy zależni w pewnym sensie. Wydaje nam się, że musimy, kiedy zaczynamy być od kogoś zależni. A zależni możemy być finansowo, bo mamy jakiś kontrakt, możemy być zależni, bo wynegocjowaliśmy złego deala kiedyś i jesteśmy na przykład w jakiś sposób obwarowani, bądź wpakowaliśmy się w jakiś problem. No i 3, na przykład zależni emocjonalnie, bo czujemy, że musimy z tym człowiekiem współpracować, że musimy z tą firmą być. To też jest jakieś w głowie poczucie zależności, że nie, poczucie na przykład lojalności wobec firmy, że nie wypada mi wyjść, albo w ogóle nie wypada mi teraz, będąc u kogoś zatrudnionym, sprawdzić, czy ktoś, czy u kogoś moje kompetencje byłyby lepiej wycenione.
Pani wymieniła takie słowo, które jest zupełnie mylnie czasami interpretowane, bo mówię o as. Powiedziała pani to w kontekście takim, że wyjmujemy asa z kieszeni i to czytam z rękawa. Tak, tylko powiedzmy sobie, co to jest as. W języku negocjatorów as to jest takie coś, co ma dla mnie małą wartość, a dużą wartość dla drugiej strony. I on, czyli ja dam taki może przykład. Jeżeli ktoś od nas wymaga na przykład serwisu dodatkowo, to wydawałoby się, że my rozumując, jest to dla nas koszt. Oczywiście, że jest koszt, tylko proszę zobaczyć, że ekipa serwisowa już przez nas została wyszkolona. Oni mają jakąś wartość. W związku z czym dla nas koszty poniesione w przeszłości zaczynają mieć mniejszą wartość, mają tylko wartość taką, którą my możemy sprzedać. A dla tej na przykład partnera drugiego, serwis, to znaczy, żeby, jeżeli oni by mieli uruchomić, to by musieli przeszkolić pracowników, zatrudnić ich i tak dalej, i tak dalej. Proszę zobaczyć, jak stosunkowo mała wartość w postaci serwisu stanowi dużą wartość dla drugiej strony, która tego serwisu nie ma. Jeszcze tylko jedną rzecz, bo my się tu poruszamy w pewnych takich pojęciach, które w języku negocjatorów również są inne. Mianowicie to, co Wojtek powiedział, to my mówimy o wartości, a nie o cenie. Więc sama dyskusja cenowa to jest nic innego, tylko targowanie, przerzucanie się liczbami. A to, co Wojtek próbował przekazać przynajmniej, to jest to, że my mówimy o wartości danej transakcji. A to jest zupełnie co innego.
No tak, bo to nie tylko pieniądze, ale też wizerunkowe, prawda? Wartości, prawda?
Na przykład choćby to, co też powiedział Zbyszek odnośnie serwisu. To jest kwestia też często technologii. Na przykład, że jeśli ja kupuję jakąś usługę i mam od nich serwis, który umie naprawiać albo wykorzystywać taką technologię, to nagle sprawia, że nie ma innych alternatyw. To jest trochę to, co się teraz dzieje w tych dużych transakcjach, na przykład kupienie, nie wiem, koreańskich czołgów z offsetem polskim oznacza, że my w razie sytuacji będziemy mieli technologię, żeby je naprawiać bądź produkować dla nich części, amunicję i tak dalej. I to jest kluczowe w takiej sytuacji. Trochę teraz sobie politycy to uświadamiają, że jakby posiadanie technologii, której w czasie jakby potrzebnym nie jesteśmy w stanie jej realizować, albo nie mamy na przykład serwisu, sprawia, że to jest jedna jedyna. I w ten sposób, jeśli ja jestem tą osobą na przykład, która zna model działania danej firmy, która wie, jak ona działa, co jest jej potrzebne, sprawia, że ja nie mam alternatyw, że oni nie mają innych, nie mają w kim wybierać, bo ja jestem ten jedyny, który dokładnie wie, co im jest potrzebne. I na przykład pracownik, który był z nami przez 10 lat, jest zaufany, wie, jak to działa i tak dalej, jest bardziej wartościowy niż człowiek z podobnymi kompetencjami, ale nie zna innych kwestii. Czyli my kupujemy w pewnym sensie wartość, która jest właśnie wizerunkowa, pewnej znajomości, pewnej lojalności.
Mi przychodzi do głowy wiele pytań. Bardzo proszę. Poruszamy wiele wątków i to bardzo mnie cieszy, ale my tu sobie gadu, a ja nawet nie powiedziałam, kim wy jesteście, więc pozwolicie, że ja przedstawię was naszym słuchaczom, bo jesteśmy w podcaście Sekrety Mistrzów.
Rewelacja.
Dzisiaj będziemy rozmawiać o negocjacjach i są z nami Zbigniew Dzideczek z bogatym doświadczeniem. Wyczytałam w internecie, że w latach 90. był pan dyrektorem handlowym zakładów przemysłu ciągnikowego Ursus, prezesem zarządu Ursus Trading, blisko 240 dni w delegacji. Rozumiem, że w ciągu roku, tak?
A to był taki w ciągu roku, natomiast problem był, że akurat byłem również z ramienia rządu odpowiedzialny za coś, co się nazywa sprzedaż Ursusa. To bardzo źle brzmi. Ale taka była prawda, że pomysł był, żeby przekazać Ursus w ręce inwestora, który by pociągnął cały program polskich ciągników. No i w związku z czym musiałem stworzyć pewną strategię. Ta strategia była uderzyć w inwestora we wszystkie miejsca, gdzie on miał swoje montownie, po to, żeby wymusić zakup nas. Taka była strategia. Teraz już mogę powiedzieć po tylu latach. Nie wiem, czy pani, czy słuchacze łapią kontekst, ale chodzi o to, że czasami uderza się specjalnie w rynki inwestora potencjalnego po to, żeby on chciał nas kupić, bo tak tyle szkody mu narobiliśmy. I pod to poszła pewna koncepcja tak zwanego żelaznego konia, czyli prostego ciągnika, gdzie weszliśmy, nadepnęliśmy firmie Agco na odcisk w Malezji, w Wietnamie, w Ameryce Południowej.
Także nie mieli już wyjścia.
Nie, że nie mieli wyjścia, tylko to było tak, łatwiej im było wydać 100 milionów dolarów na zakup Ursusa na przykład, niż kalkulować szkody na poziomie 150.
No i pan jest dumny z tej strategii?
Ja jestem dumny i jednocześnie jest to moja, jak ktoś mnie pyta, jaką miałeś w życiu porażkę, to jest przykład porażki, gdzie doprowadziłem wszystko do końca, władza się zmieniła, nowa władza chciała to zrobić po swojemu, ja się na to nie zgodziłem i Ursus, wiadomo co się stało, upadłość i tak dalej, później zakup przez byłego pierwszego sekretarza Białegostoku i znowu upadłość, także
czyli
no
była
chyba
na, była
tą firmą
nadzieja.
Była jakaś, jakiś odium. No.
No tak, ale pana kariera to nie jest tylko Ursus, ale wspomnę jeszcze, że te delegacje, liczba tych delegacji imponująca też spowodowała, że można powiedzieć, że pan zwiedził pół świata, czy już cały świat?
Znaczy jest parę krajów, gdzie nie byłem.
Tylko parę. No dobrze, to jeszcze jest co wybierać na destynacje wakacyjne teraz, tak?
Kupiłem sobie taką mapę i zaznaczyłem mapę z drewna. Taką mapę świata i tam sobie pozaznaczałem flagami, gdzie byłem.
Zazdroszczę takich doświadczeń podróżniczych, zwłaszcza, że pan nie tylko, rozumiem, zwiedzał, ale też negocjował tam, więc poznawał te kultury też od innej strony.
Może w tej odwrotnej kolejności. Najpierw negocjował, a czasami zwiedzał.
Okej. Okay. A, no tak. I czasami kupował na przykład dywany. Ale może o tej historii później sobie opowiemy.
O, a skąd pani o tym wie?
A no, ja zrobiłam research, tak zwany. No i też oczywiście był pan wiceprezesem zarządu Polskich Zakładów Lotniczych w Mielcu. Tak. Stawiał czoła wyzwaniom ratowania polskiego przemysłu lotniczego, codziennym negocjacjom handlowym oraz dyrektorem handlowym Ciecha.
Tak, to była moja największa chyba sukces i największe wyzwanie. Mhm. To była 1,5 roku, kiedy rzeczywiście było ciężkiej pracy, bo to było raz, że firma była bardzo blisko przejęcia przez pewną firmę rosyjską, a druga rzecz, no 40% ludzi pracowało w Mielcu, światła były raz na tydzień włączone. Ja chciałem pójść na początku do kina, to mi powiedzieli, że tak, ale za tydzień jak się zbierze odpowiednia liczba osób, bo ludzie nie mogli zapłacić 10 zł za seans. No, tragiczny start, ale nie użyję słowa, które właśnie wiele ludzi mówi, udało się, bo to tak się nie powinno mówić. Zrobiliśmy to razem z kolegami.
Fantastycznie. Słowa mają znaczenie i dzisiaj też o tej potędze słów, mam nadzieję, porozmawiamy nieco więcej. I dodam jeszcze, że prywatnie jest pan ojcem 5 dzieci, co też z pewnością wymaga sporych umiejętności
negocjacyjnych. I 5 wnucząt. Nie jestem ojcem, tylko dziadkiem.
I jest z nami również Wojciech Sambor, który od 2004 roku się interesuje negocjacjami, rozwojem osobistym. Jest trenerem Icon Institute. Sprawia, że poprzez ćwiczenie umiejętności negocjacyjnych i sprzedażowych firmy uzyskują większe zyski na lepszych warunkach. I doświadczenie zdobywał dwutorowo w ramach współpracy naukowej z SGH oraz praktyki w prowadzeniu i zarządzaniu sprzedażą w dużych firmach, głównie z branży finansowej i ubezpieczeniowej. Jest też trenerem Icon Institute. I panów łączy to, że oprócz tego, że się znają na negocjacjach, to też tworzą Polską Szkołę Negocjacji.
No i jeszcze jesteśmy ekspertami w...
Tak, ze Zbyszkiem swego czasu poznaliśmy się, bo był jako zaproszony ekspert na projekcie turniejów negocjacyjnych. Turnieje negocjacyjne to jest taki moje i wielu jakby znajomych, którzy to współtworzyli, takie dziecko, które robiliśmy właśnie jeszcze na SGH, powstał ten koncept. Natomiast no obecnie tworzymy turnieje negocjacyjne już też dla biznesu. No jest to też turniej 6-7 października, będzie również ICAN turniej ITS, turniej negocjacyjny, który jako zupełnie nowy projekt dla właśnie biznesu i menedżerów i sprzedawców szczególnie dedykujemy. Od swego czasu Zbyszek rzeczywiście był jednym z ekspertów i tam się narodził, gdzie siedzieliśmy razem, ocenialiśmy drużyny negocjatorów podczas turnieju i tak zauważyliśmy, że to jest w sumie jedyna okazja, gdzie się negocjatorzy i eksperci spotykają, żeby wspólnie omówić pewne kompetencje zespołów. I stąd narodził się pomysł Polskiej Szkoły Negocjacji, żeby tworzyć taką przestrzeń wymiany myśli o negocjacjach.
A z Iconem też mam romans. Przepraszam, że tak wchodzę słowo.
Dobrze, nie ma sprawy. Ja już się dowiedziałam w windzie, jak się spotkaliśmy o tym romansie. Właśnie. Także możemy wszystkim powiedzieć.
Icon jest też mi znany i to jest następny element, który nas połączył.
Tak jest. Jeszcze dodam, że pan Zbigniew wydał książkę Negocjacje to fascynująca podróż. I to faktycznie chyba jest fascynująca podróż.
Tak, bo to jest o podróżach, ale głównie o negocjacjach. Bardziej taki podręcznik dla każdego. I ja nie mówię tylko o szefach firm, ale również w domu. Warto tam zobaczyć, w jaki sposób człowiek powinien dość prosto myśleć, a uzyskać odpowiednie efekty w negocjacjach. Trochę śmiesznych moich zdarzeń w czasie licznych podróży, ale też opisuję swoje błędy. I to dlatego ta wartość tej książki jest dużo wyższa. Nie mówię o cenie, tylko o wartości. Mhm. Dlatego, że tam są moje błędy, a przecież najtaniej się uczy na cudzych błędach.
Jasne. I też nie każdy ma odwagę dzielić się swoimi błędami, więc tym bardziej dziękujemy za to, że pan zechciał się tymi błędami podzielić. Może dzisiaj trochę też pan tych błędów, niektóre błędy nas wtajemniczy. Ja mam miałam sporo pytań przygotowanych, ale nasza rozmowa się potoczyła w takim kierunku, w jakim się potoczyła, więc i nawiążę do tego, o czym pan Zbigniew mówił, do sukcesu negocjacyjnego, że zmienia się definicja sukcesu negocjacyjnego i że rozumiem, że nie jest wcale warto wygrywać wszystkie negocjacje.
No, ja mówiłem o...
Naszym celem powinno być wygranie każdych negocjacji?
To znaczy, no, to zależy, jaki mamy cel na początku, bo czasami wygrać negocjacje, co znaczy w ogóle wygrać? Mnie się wydaje, i tu się chyba z Wojtkiem zgodzimy, że nie ma takiego, w negocjacjach nie ma wygranych i przegranych. Bo jeżeli jest taka sytuacja, to znaczy, że ten przegrany będzie dążył do tego, żeby albo odnieść zwycięstwo w następnych negocjacjach, co jest już niedobrym nastawieniem, ale również będzie miał poczucie przegranej. Czyli co będzie na samym końcu? No prawdopodobnie nie będzie chciał zrealizować tego, co się porozumiał, prawda?
Ja mam wrażenie, że w ogóle to słownictwo wygrany, przegrany trochę jakby jest u nas zdytuowane przez harvardzką szkołę negocjacyjną, czyli to win-win słynne, że staramy się, żeby obie strony były wygrane. Natomiast w pewnym sensie to wygranie to jest zrealizowanie swoich interesów, celów, a tak naprawdę to, w jaki sposób się wygrywa na przykład turnieje negocjacyjne, bo to jakby idea jest taka, żebyśmy wyciągnęli najwięcej coś na tym stole, bo może się okazać, że przychodzimy do negocjacji ja z jakimś pomysłem i z jakimiś interesami i druga strona z jakimś pomysłem i interesami i albo będziemy się okopywać i próbować schodzić i ustępować, albo poprzez zbieranie informacji wyszukiwać pewnych rozwiązań. I no najlepsze negocjacje są wtedy, kiedy razem przy tym stole, jako dwie strony, które mają teoretycznie inne interesy, wypracujemy rozwiązanie, które jak najbardziej je realizuje.
Ale to nie jest takie łatwe, bo jak ja na przykład przychodzę do tego stołu negocjacyjnego i rozmawiam ze swoim przyjacielem, swoją mamą, swoją rodziną i tak dalej, to ja jestem jednostką, że tak powiem, niezależną, ale gdy przychodzę w imieniu firmy, to mam jakichś szefów ze sobą.
Ale wie pani,
jakieś
co, ale
oczekiwania
pani
z ich strony i ale oni chcą mnie rozliczyć z tego, co oni kazali mi przynieść
do
firmy.
No tylko dlaczego tak się dzieje w przypadku przyjaciela i tak dalej, mamy czy kogoś? Pani negocjuje z pozycji, gdzie wchodzi element, który jest bardzo taki zaburzający cały proces, emocje. W związku z czym, jeżeli pani potrafi oddzielić emocje, nie powiedziałem, że negocjator to jest człowiek bezduszny.
Zaraz o tym, ja już mam pytanie na ten temat, proszę pana.
Nie. Emocje są jedno, a przygotowane negocjacje to drugie. Jeżeli my mamy wyjechać na wakacje i rozmawiamy gdzie i tutaj wchodzą emocje, a bo wiesz, rok temu to byliśmy na Krecie i tam było do kitu i tak dalej, to nie jest właściwa droga negocjacji, bo to znaczy, że my mówimy o faktach, które zaistniały w przeszłości, a przeszłość już była. To się wydarzyło. Czy możemy cofnąć czas? No nie możemy. A więc negocjator myśli kategoriami przyszłości. A przeszłość może powołać się tylko na jedną rzecz. I to jest taka jedna z technik negocjacyjnych. Powołujemy się na złe fakty w przeszłości po to, żeby powiedzieć, to zaistniało, ale na przykład to naprawiliśmy. Służy to jest takie odwrócenie trochę złej informacji. Dlatego na przykład w negocjacjach zazwyczaj zaczyna się właśnie od omówienia złych rzeczy, a nie dobrych, po to, żeby stworzyć sobie trampolinę, żeby przejść na dobre rzeczy i nie pozwolić drugiej stronie, żeby się powołała na te złe fakty, bo inaczej jest, jeżeli pani wywoła z naszej przeszłości, z naszych relacji biznesowych na przykład coś złego, albo z relacji prywatnych coś złego, a co innego, jak ja się powołam na to i to przekształcę w pozytyw. Rzeczywiście, zawsze zostawiałem skarpetki na kanapie. Ale zobacz, że od dwóch dni już nie zostawiam.
Ale też, no zgadzam się. Ja jestem, chyba jestem tej samej szkoły, proszę pana. Ale
Polskiej Szkoły Negocjacji.
Wspomniał pan o tym, że w tych prywatnych relacjach, gdy się coś negocjuje, no bo jak rozszerzymy to pojęcie negocjacji, no to faktycznie nie negocjujemy tylko w biznesie, ale na co dzień negocjujemy, bo różne chcemy swoje, w cudzysłowie, interesy załatwić i jakieś przeforsować swoje zdanie czy pomysły.
Ale ma pani język wojny.
Na wakacje.
A to, co z Wojtkiem mówiliśmy, nie ma przeciwników. Nic nie forsujemy.
Dziękuję bardzo. To ja będę zwracać na to uwagę. Bo ogólnie nie jestem konfliktową osobą, ale jakoś w temacie negocjacji faktycznie te słowa.
Absolutnie jesteśmy przyzwyczajeni do pewnego języka konfrontacyjnego.
Wkraczają w moje wypowiedzi. Dobrze.
Natomiast ja bym chciał uzupełnić, jeśli mogę, jedną rzecz odnośnie tego, co Zbyszek powiedział. Mimo wszystko te emocje są tak czy inaczej. Jakby
o to chciałam dopytać.
Mam nadzieję,
o emocje w biznesie
to
też.
Pytanie właśnie, albo już je trochę wyprzedzam. Jesteśmy ludźmi i harvardzka szkoła znów mówiła, że ludzie od problemu, czyli przy stole negocjacyjnym nie rozmawiają o emocjach. No ale niestety przy podejmowaniu decyzji tak czy inaczej będziemy to robić emocjonalnie. Powiedziała pani o tym, że ma pani jakichś szefów, przed którymi trzeba się rozliczyć. Czyli to wywołuje pewne emocje. Albo ja się boję im przyjść ze złym dealem, albo na przykład będzie mi wstyd, albo będę zadowolona, a oni mnie na przykład w jakiś sposób skonfrontują i tak dalej. Więc będzie mi generalnie nieprzyjemnie. Bardzo dużo jest tych elementów odczucia pewnego. Druga rzecz jeszcze jest taka, o której Zbyszek powiedział, czy rozmawianie najpierw o złych rzeczach. Fakt, jeśli one w ogóle wybrzmią, to znaczy ktoś będzie miał odwagę wypowiedzieć, że ma jakiś wobec nas jakiś problem, jakieś wątpliwości, to już jest i tak dobrze. Natomiast cały problem jest taki, że tak czy inaczej z nimi przychodzimy w głowie. Jeśli ja mam jakiś obraz, kim ten człowiek będzie, z którym ja będę rozmawiał, jeśli nie wiem, jest z dużej firmy, to już od razu sobie w głowie myślę, on będzie chciał mnie rozjechać, on będzie mnie manipulował. Jak słyszę w ogóle negocjator idzie, to będzie mnie na pewno manipulował i będzie rozegra mnie całkowicie. Więc sam fakt w głowie tworzy nam takie pewne uprzedzenia.
Pokona mnie.
Jeśli tego nie zaadresujemy w jakiś sposób tak zwanych właśnie uprzedzeń w głowie, które są niewypowiedziane, to na to są konkretne techniki, to one zostaną do końca. Jak ja się będę bał, że doradcy finansowi są oszuści, to ja nigdy się na nic nie zgodzę, albo będę do samego końca uważał, co ja podpisuję. To nie jest nic złego uważać, no ale generalnie bardzo
zaufam.
Może
nawet jak
to
podpiszę, to przez cały czas będę
miał. Tak, będę się bał, będę...
A, tu trzeba, nie? Coś mnie tutaj zaszył, tylko ja jeszcze o tym nie wiem. Nie? Ale ja chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, bo tutaj padło takie, mamy szefów. To po raz pierwszy na antenie mówię, bo nigdy o tym jeszcze w żadnym wywiadzie nie mówiłem. Ja miałem taką sytuację, że mnie dość duża firma informatyczna zatrudniła jako negocjatora z bardzo, no, poziom konfliktu był na 10 milionów złotych. Dla jednego mało, dla drugiego dużo. Natomiast problem był, że to był konflikt z firmą państwową energetyczną, niby giełdową, no ale wiemy jak jest. I po prostu oni wykonali pewną usługę, a tamci im nie zapłacili. Przez pół roku trwały negocjacje zarządu tej firmy informatycznej z zarządem tamtej firmy. Bez niczego, dlatego że oni coś uzgodnili, wracali, właściciel firmy mówił, ja się na tym nie zgadzam. No i pierwsze spotkanie moje z zarządem i niech pani się mi odpowie na takie pytanie. I od czego zacząłem? Jakiego przykrego zdania dla nich?
Przykrego zdania dla nich? No, że racja jest po waszej stronie?
Nie, no, po prostu jesteście nieskuteczni, panowie. Aha. Bo negocjujecie pół roku i nie potraficie doprowadzić do porozumienia, bo nie widzicie, gdzie jest problem. Problem nie jest braku dogadania się z tą firmą energetyczną. Problem jest tego, żeście nie zrobili założeń do negocjacji, czyli warunków brzegowych z właścicielem. Wracacie po negocjacjach, a właściciel wam mówi, a ja się z tym nie zgadzam. Wracajcie i negocjujcie dalej. Nie zrobiliście podstawowej pracy. Uzgodnić z decydentem, jakie warunki brzegowe to porozumienie ma zawierać. I dopiero wtedy się przystępuje do negocjacji. Bo bywa bardzo często, przecież szef nie jeździ na... Czy szef Orlenu jeździ na negocjacje, czy szef Lotosu kiedyś, czy tam jakieś firmy, no cokolwiek dłużej jeździ, no wręcz odwrotnie, nie powinien jechać, bo on jest tym ostatecznym decydentem. On wysyła ludzi, którzy negocjują w jego jakby imieniu, ale muszą mieć przygotowane całą dokumentację, gdzie muszą osiągnąć jakieś cele. I do czego ja zmierzam? W momencie, kiedy weszliśmy na salę, ja już tam byłem, przedstawiłem się i po drugiej stronie był ich, tam akurat radca prawny, ale negocjator. I jak popatrzył, po 5 minutach powiedział, proszę o przerwę, dlatego że my musimy zmienić w ogóle strategię. Mhm. I dogadaliśmy się w ciągu tygodnia.
Gratuluję sukcesu. Rozumiem,
nie, to
że
nie,
to przygotował.
To nie w tym kontekście, wie pani. Tylko po prostu mi chodzi o to, że to jest trywialne, ale ja szedłem schematem, wbrew pozorom. Przygotować, wykonać, mieć z tyłu głowy, co muszę osiągnąć. Jeżeli nie osiągam tego, to realizuję plan B.
Ale rozumiem, że tutaj pan też nawiązuje do takiej podstawy skutecznych negocjacji, czyli do przygotowania, bo wiem, że pan często wspomina o tym, że to przygotowanie jest kluczowe, a często pomijane.
Pójdzie pani ze mną na kawę po południu?
A to jest jakaś negocjacja teraz?
Jak to? No pytam się, to pytanie.
Mam dzisiaj plany.
A jutro?
Oj.
bo powiedziała pani, że ma pani dzisiaj plany, a więc otworzyła mi pani ścieżkę na to, żebym zapytał, a jutro? Rozumie pani, na czym to polega?
Rozumiem, na czym to polega. Ja też mogłabym powiedzieć, że mam dzisiaj plany, ale może spotkamy się jutro. Wtedy ja bym wyszła z inicjatywą na spotkanie.
Dokładnie. Tak? Dokładnie. O to mi chodziło. Czy jesteśmy umówieni na jutro?
Nie, no, jutro też mam plany. Akurat teraz mam taki, taki czas bardzo intensywny.
A kiedy ma pani wolny czas?
Tak. Musiałabym sprawdzić w kalendarzu.
Ale to
nie wynika to z mojej niechęci, tylko z tego, że nie chcę wprowadzać pana w błąd, ponieważ niestety wszyscy o tym znajomi moi wiedzą, że jak nie mam przy sobie kalendarza i ktoś się ze mną umawia, to potem z tego wychodzą różne afery. Muszę zajrzeć do kalendarza.
Aha, musi pani po prostu zajrzeć do kalendarza.
W przyszłym tygodniu, we wtorki i w czwartki mam czas. Zazwyczaj. Jeśli nie mam innych spotkań.
Zobacz, umówiłem się. A miało być ćwiczenie.
Ale też to, co chcę powiedzieć, że skuteczność też można mierzyć właśnie w pewnym sensie w czasie, jak i nie tylko w wyniku, ale też czas i jakby emocje, które, taka energia w pewnym sensie, która jest podczas tego negocjowania, też jest pewnym zasobem, bo to, co Zbyszek powiedział, pół roku potrafimy się spotykać i tak dalej. To jest po prostu męczące, że jesteśmy okopani i tak dalej. Tracimy zaufanie do siebie, tracimy szacunek, bo właśnie a propos pewnej nieskuteczności. Więc ten czas ma też znaczenie. To znaczy, ile czasu rzeczywiście jesteśmy produktywni i efektywni.
Ja tylko się wtrącę, te pół roku to nie jest bezkarne, bo między firmami kwota dość duża. Oni tam w międzyczasie zaczęli się wzajemnie pozywać do sądu. Czyli już ponoszą koszty, prawda, wpisowe i tak dalej, czyli jest zaogniona sytuacja, bo nie tylko, że rozmawiają, to jeszcze palicho, ale zaczynają się, a co znaczy, oddają w ręce prawników. Zaczyna się nakręcenie spirali.
Zaczyna się jakaś eskalacja i to jakby...
Ale porozmawiajmy jeszcze o tym przygotowaniu, no bo teraz taką mam myśl. Bo można by się było przygotowywać na przykład na takie nasze spotkanie, tak? Można by już było zarezerwować stolik, wszystko wymyślić i tak dalej, no to jest przygotowanie jakieś. A potem skonfrontować z rzeczywistością i z tym, że ktoś na przykład nie ma czasu i ma jakieś inne plany albo wyjeżdża na wakacje i tak dalej, więc jest jakieś przygotowanie.
Znaczy klasyczne przygotowanie jest zaraz Wojtkowi, jest takie, że my przygotowujemy się jako my, wyznaczamy sobie nasze cele, dobrze by było, chcę osiągnąć, muszę osiągnąć, to jest bardzo ważne, ale też symulujemy, może złe słowo użyję, bo to nie zakładamy, symulujemy to, co robi nasz partner. Jak on właśnie się zachowa, jakie on ma może cele, niekoniecznie zbieżne, ale symulacja zazwyczaj jest skuteczna w iluś tam procentach. Ważne jest, że to myślimy przed, a w trakcie negocjacji posługujemy się tą symulacją. Jeżeli to odbiega od naszego wyobrażenia, to sobie zmieniamy, ale jesteśmy gotowi. Jesteśmy przygotowani do tego, żeby rozmawiać na bazie mojej, to się nazywa w języku negocjacji wejść w cudze buty.
Tak, ale
dosłownie wejść w cudze buty. To znaczy zachowywać się tak, jakby on się, jakby pani się zachowywała w stosunku do mnie. A nie pierwsza część ja do pani, a pani do mnie.
Ja bym chciała to uzupełnić, jeśli
tak, ale tylko jeszcze ja bym chciała coś powiedzieć, bo chodziło mi o to, że czasami my się za bardzo przygotowujemy, zamiast skonfrontować, znaczy skonfrontować to jest złe słowo, zamiast porozmawiać po prostu z drugą stroną i się dowiedzieć, jaka ona jest, no bo trudno się przygotować, gdy...
Nie ta kolejna.
Świetne, co pani powiedziała. Po pierwsze... Bardzo często mówię o tym, że do negocjacji idziemy po informacje, nie po porozumienie. To po pierwsze nas powinno uwolnić z takiej presji na to, że mamy się dogadać, ale ja mam się dowiedzieć jak najwięcej, żebym wiedział, czy my się mamy, czy jest sens rozmawiać dalej, czy my w ogóle chcemy ze sobą się dogadać. I między innymi przygotowanie, to, o którym powiedział Zbyszek, czyli określenie naszej sytuacji, kontekstu, naszych interesów, co my chcemy i spróbowanie zasymulowania tego, co będzie u nich, ma sprawić, że my mamy zweryfikować tą naszą symulację. Czyli zadać odpowiednie pytania, wypisać sobie wręcz listę informacji, czego ja się mam dowiedzieć. I w ten sposób dla mnie sukcesem spotkania jest to, że ja się dowiedziałem wszystkiego, co potrzebowałem. Jeśli uznam, że wiedząc to wszystko, w ogóle nie ma co iść dalej, tym bardziej będę to efektywny czas, bo nie wchodzę w zły deal. Nie wchodzę, nie wypełniam warunków brzegowych, nie tylko cenowych, czy tam, ale pewnych sensu, po co my to robimy. I teraz, co to znaczy za bardzo się przygotować? Zgadzam się z tym, że większość przygotowania polega na tym, że przygotowujemy 3 oferty. To ja widzę z rynku najczęściej. Mm-hmm. Ofertę minimalną, taką, na którą się zgodzimy, i optymistyczną. Przygotowujemy bardzo duże jakby propozycje cenowe i tak dalej. Tyle, że to, o czym teraz powiedziałem, sprawia, że jeśli ja się dowiem, co mam się dowiedzieć, czy zbiorę te informacje, może się okazać, że my do ofert nigdy nie dojdziemy. W ogóle nie będzie tematu żadnego wymiany ofert, bo może się okazać, że to, co się dowiedziałem, to my rozbiegamy zupełnie w tym, po co my to wszystko robimy. Więc to, co pani powiedziała o to, że tak naprawdę lepiej pogadać, no to ja w takim najmniejszym stopniu to, co można przygotować, to właśnie to, co chcę się dowiedzieć. Na przykład tak jak pani się do nas przygotowała, mając pewną listę pytań i mniej więcej wiedząc, z kim rozmawiam z researchu internetowego. Bo niektórzy poświęcają za dużo czasu na to, żeby, nie wiem, wybadać wszystko, co się mogę dowiedzieć w internecie o tym, zamiast właśnie zadać pytania. Za dużo skupiamy się na Excelu, a za mało na tym, na pewnym procesie.
Ja bym to rozwinął, bo Wojtek powiedział o tych 3 ofertach jako propozycji, prawda? Natomiast to przygotowanie to jest właśnie między innymi przygotowanie, a jaką by oni chcieli ofertę. Mm-hmm. Jaką oni by chcieli właśnie tą minimalną, maksymalną i optymalną. Tak? Czy to wcale nie znaczy, że my trafimy w punkt, ale porównamy naszą ofertę, czyli nasze najlepsze warunki dla nich. Wejście w cudze buty dla nich. Jeszcze jedna rzecz. Bo
tylko jak wejść w cudze buty, jak wejść w cudze buty, nie znając tej.
No właśnie dlatego
strony.
To jest to, co Wojtek powiedział. Nie zaczynamy od tego, że od razu dystrybuujemy oferty, w ogóle wychodzimy po informacje. To jest to, co jest najcenniejsze w negocjacjach. Ja jeszcze jedną rzecz dodam, bo tutaj padło pewne stwierdzenie, bo w języku negocjacyjnym również to ma nazwy. Harwardzka szkoła negocjacji win-win, który kończy się już przy tej miarze sukcesu negocjacyjnego się kończy. Jest jeszcze takie pojęcie, które bardzo mocno funkcjonuje i tu się pięknie dyskutujemy z Wojtkiem, jak Batna. Mianowicie Batna też umiera, według mnie. Batna została wyparta bardzo mocno przez takie pojęcie, które się nazywa ZOPA. ZOPA to jest przestrzeń wspólnych interesów, czyli Zone of Possible Agreement. I co to znaczy? Że właśnie to, co Wojtek powiedział, w trakcie tego rozpoznawczego spotkania negocjacyjnego, my w ogóle ustalamy, czy my mamy tą przestrzeń. Bo jeżeli nie mamy tej przestrzeni i nie potrafimy skonstruować tej przestrzeni przez różne otoczki tego, co się nazywa wartość, to może nie warto się spotykać, może nie warto ponosić kosztów. Oczywiście decyzja, czy ta ZOPA istnieje, czy nie, jest bardzo trudna, żeby było jasne. To nie jest to, że ja po 5 minutach już to zbadam. Ale właśnie po to jest to do wydobywania informacji.
Ja pamiętam też, że od tych 18 lat, czyli od 2004, kiedy tworzymy Turynie negocjacyjne, ja jestem już od lat, tworzę scenariusze różnego rodzaju. Mhm. Czyli próbujemy trochę zasymulować różne sytuacje. I między innymi właśnie jest kwestia pewnego założenia, bo możemy tak stworzyć jakby dwie strony, ich interesy, że one tak naprawdę wcale nie są rozbieżne, tyle że wchodząc konfrontacyjnie, to my od razu próbujemy się targować na danym obszarze. A może się okazać, że właśnie jest to, co powiedział Zbyszek już na początku naszej rozmowy, że pewne rzeczy ważą dla nas mało, a dla nich bardzo dużo. I dzięki tej fazie, że możemy pewne rzeczy wybadać, czyli sprawdzić, co jest dla nich priorytetem, co jest dla nich najistotniejsze, po co to robimy, jaki jest ich cel, mamy jakąś zakreśloną tą właśnie ZOPę, czyli przestrzeń, gdzie my się możemy dogadać, wiemy, co jest dla was ważne, co nie jest i nagle dużo łatwiej nam przejść do fazy budowania pewnych rozwiązań. Już na iluś tam obszarach, które spełniają ileś tam interesów, a nie targować się najpierw cena, później ile czasu, później jakie dostawy, później wy chcecie tyle, a my chcemy tyle. I tak się można naprawdę zmęczyć, nie mówiąc już o tym, że właśnie eskalują się emocje, czas tracimy, jakby zaczynamy tak naprawdę wchodzić w to bardziej konfrontacyjnie.
No i jeszcze jedna rzecz, bo my zazwyczaj w tym procesie przygotowania pomijamy aspekt, który jest chyba jednym z najważniejszych. To nie jest problem, jak rozpoczynamy, czy jak prowadzimy negocjacje, tylko jak kończymy. Bo koniec, wbrew pozorom, jest najgroźniejszy. Koniec negocjacji to są te emocje, już mamy tą kobyłkę u płotu, już jesteśmy blisko, może za 3 godziny mamy samolot, no różne sytuacje. W związku z czym przygotowanie pozwala nam na taki dystans trochę do samego siebie, taką rozluźnienie emocji, jak również bardzo mocno przeciwdziała manipulacji. Bo zazwyczaj na końcu następuje eskalacja, na końcu następuje najwięcej elementów, które są bliskie manipulacji, bo małymi literkami coś zostanie dopisane. No właściwie to.
No i też trudno się wycofać z takich negocjacji, no bo to już tyle czasu nam zajęło, właśnie, tyle rozmawiamy.
To jest tak zwany efekt kosztów poniesionych, tak, że już tyle rozmawiamy, że już wypadałoby się dogadać, bo wstyd będzie zakończyć.
Bo ja ostatnio nawet rozmawiałam z takim dyrektorem marketingu i sprzedaży, który opowiadał o tym, że już tam 3-4 miesiące jakieś intensywne negocjacje prowadzi. No i ogólnie dobrze one idą, ale z wyjątkiem 3-4 spraw, które są jakieś takie trudne do, chciałam powiedzieć, przeforsowania, ale to może nie jest dobre słowo też, prawda?
Do uzgodnienia.
No i co takiemu człowiekowi poradzić, bo to bardzo stresujące dla niego.
Te 3-4 rzeczy?
Tak.
Znaczy, no jest taka technika, która się, no, nie będę tego długo rozwijał, w końcu technika ślepca. Jak pani chce, to może możemy to w 2 sekundy zrobić. Mianowicie, może mi pani opisać kolor czerwony?
Mm-hmm.
No, przykłady jakieś.
Kolor czerwony, no na przykład no. Taki jak marynarka. Mm-hmm.
Kolegi, tak.
Wojciecha, jak serduszka, aha. Jabłuszka, mm-hmm. Krew.
Super. Mm-hmm. Dobrze, a teraz niech pani sobie wyobrazi sytuację taką, że jest pani niewidoma od początku życia. Nie? Mm-hmm. Niech mi pani kolor czerwony opisze. Mm-hmm. Niech pani niewidomemu, mnie, opisze kolor czerwony.
To jest to bardzo ciekawe zadanie na kreatywność, podejrzewam. Jak opisać osobie niewidomej kolor czerwony, jak wejść w jej buty i wyobrazić sobie ten kolor, no to być może posłużyłabym się jakimiś wspomnieniami.
Hmm. Czyli co? Żeby skrócić? Emocjami.
Emocjami.
Prawda? No i właśnie tak się to jest technika negocjacyjna. Jeżeli mamy jakiś problem, który nie możemy załatwić teraz, to zabawmy się w tego, zaczynamy opisywać zupełnie innym językiem, mm-hmm. albo go w ogóle wyjmujemy. Czasami jest taka technika wyjęcia. Dobrze, to te problemy będziemy omawiać, jeżeli załatwimy wszystkie pozostałe. I wtedy wracamy do nich. I to jest technika antyprawnicza, dlatego że prawnik zazwyczaj wynajęty do negocjacji robi w ten sposób, że pewną rzecz wyjmuje, ale w zamian za to wkłada co innego. A to jest na tej zasadzie, że się pewne elementy, które są konfliktowe, zostawia, jeżeli nie mamy domówionych pozostałych. Czyli najpierw od strony pozytywnej, a później wchodzimy w uzgadnianie. Taki przykładowy technikę, którą po raz pierwszy na świecie to wykorzystano, to były negocjacje w Camp David. Nie wiem, czy pani wie, czy pamiętacie, bo to tak dawno tam było, dużo przed waszym urodzeniem. To było porozumienie między Egiptem a Izraelem w sprawie wojny, jaka tam wybuchła. I jednym z stron były również Stany Zjednoczone. I ktoś się może zapytać, a dlaczego Stany Zjednoczone? Jaki miały biznes tam? Czy były mediatorem? Nie. Jimmy Carter, ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych, dostał Nagrodę Nobla za stworzenie koncepcji. On wyjął z dyskusji, bo Amerykanie byli zainteresowani, żeby tam był spokój na Bliskim Wschodzie. I to był ich biznes. On stworzył pojęcie wyjęcia właśnie, bo on wyjął z dyskusji, wie pani co? Jakie pojęcie? Granica. Mhm. Powiedział, dobrze, to będziemy rozmawiać o wszystkich warunkach. O gdzie mają przesiedleńcy być, jakie stosunki gospodarcze i wszystko, bo granica nam przeszkadza, jako pojęcie. Mhm. To jest kreska na mapie. Mhm. Czy granice, oczywiście wytycza się i tak dalej, ale to jest pojęcie, które nam przeszkadza.
Ale czy można z tego zrezygnować, gdy dla obu stron...
A nie rezygnujemy. My wracamy do tego, jako mówimy wszystko, co dobre. Mhm. To dwie różne rzeczy.
Czyli to tak jakby tworzy grunt pod...
Do porozumienia.
Tak, ale właśnie to co powiedział Zbyszek, skupiamy się na tym, co pozytywne, patrzymy, że my chcemy się w wielu aspektach dogadać, czyli jakby mamy dobre intencje i trochę pokazujemy na tym aspekcie, mamy dosyć dobry taki kontekst emocjonalny się tworzy, są po prostu, jest kilka rzeczy, które też z szacunku do siebie i do swoich interesów jakby odkładamy na później albo na bok, bo będziemy o tym jeszcze rozmawiać. A no może tak, ale... będzie to w jakiś sposób trzeba inaczej rozwiązać po prostu.
Tylko będziemy w pewnym momencie dochodzi do tego, że te rozmowy się zaczynają. I tak. Czasami nadal nie można osiągnąć porozumienia.
Bo może ZOP-y nie ma. Mhm. Jak jest ZOP-a, to prędzej czy później dojdziemy do porozumienia.
Okej, okay. Czyli światełko w tunelu jest.
Tu bardziej jest kwestia, żeby nie okopywać
tylko, żeby
się...
to nie był pociąg.
Tu jest kwestia, żeby się nie okopywać wyłącznie na tym, że my chcemy to, wy chcecie to i strzelamy do siebie argumentami, bo to do niczego nie prowadzi, tylko takie odwrócenie tej drogi pomaga zacząć siebie rozumieć i w ogóle rozmawiać. Mhm. Jest też taka jakby w ogóle sposoby na przykład zadawania pytań, tak żeby angażować drugą stronę, czy by oni, ponieważ my wchodzimy w ich buty, pytanie, czy oni są w naszych. I w pewnym sensie, czy oni generalnie trochę zachęcić do tego na przykład, co byście zrobili w naszym miejscu. Jak wy to widzicie? Co moglibyście zrobić? Jakie widzicie inne rozwiązania? Tak, żeby po prostu trochę ich zmusić do myślenia, że tu jest coś na stole i jakby możemy o tym porozmawiać, bo to jest bardziej taki sposób na stronę, która no, myśli głównie o swoich interesach i tylko i wyłącznie.
Jakby. Jeżeli byście byli w naszej sytuacji, to co byście zrobili? Mm-hmm. Jedno z takich kluczowych pytań, które czasami pada. Nie?
A czy będąc dobrym negocjatorem w biznesie, automatycznie jest się dobrym negocjatorem w życiu?
A dlaczego to pewnie oddziela?
Właśnie, z jednej strony...
Nie, to po prostu albo jest się negocjatorem dobrym,
albo się nie jest.
Albo nie jest.
My czasami w negocjacjach nie mamy tego dystansu do siebie, bo my jesteśmy z pokolenia wielepiejów. My zawsze wiemy lepiej. I tak sprowadzając to do jednego słowa, nauczmy się słuchać. To jest podstawa negocjacji. To, co Wojtek w pewnym momencie powiedział, że te dwie strony mogą mieć różne podejmowanie. Co z tego, że my złożymy ofertę, jak nie ma opinii na temat tej oferty?
No tak, znaczy dla mnie to jest taka podstawa, jeśli my się nauczymy słuchać, to my będziemy w stanie też wejść w buty tej drugiej strony lepiej, tak?
Tylko żebyśmy, tylko jedna rzecz, że jest zasadnicza różnica między słuchaniem a wysłuchaniem. Mhm. Słuchanie to wpada i być może się zatrzymuje tutaj w uchu. Wysłuchanie to znaczy, że zrozumieliśmy, i przetworzyliśmy i daliśmy informację zwrotną.
Ja zrobię tu reklamę jednemu z ludzi, których bardzo szanuję, który też jest trenerem, ale właśnie skupia się na słuchaniu, Tomasz Zieliński, który mówi właśnie o tym, że nie ma trudnych ludzi, nie ma trudnych klientów, tylko są niewysłuchani. I pod tym kątem, myśląc w ten sposób, to właśnie nie nazwiemy kogoś trudnym, nie nazwiemy dziecka trudnym, a on robi niesamowitą rzecz, którą jakby bardzo cenię i się od niego uczę, to jest to, że on pracuje z dziećmi, z nastolatkami, którzy mają po prostu tak zwanymi trudnymi dziećmi, a oni często mają myśli samobójcze i tak dalej, i pokazuje pewne transkrypcje tych rozmów na swoich postach. Dlatego o nim mówię, bo uważam, że robi niesamowitą wartość. I jakby słuchając tego, jak on to robi, pokazuje, jak bardzo dobrze słucha. Więc wszystkich, którzy mają ochotę od niego, oczywiście my też staramy się być w tym jak najlepsi, ale po prostu robię reklamę człowiekowi, który moim zdaniem robi dobrą robotę.
Ja jeszcze bym dodał, że bardzo dużo przypadków no właśnie takich prób samobójczych, trudności między dziećmi wynika z tego, że rodzice właśnie nie słuchają, nie wyłapują tych pierwszych sygnałów, bo to się nie zaczyna, to nie jest sytuacja, gdzie nagle następuje nieszczęście. To jest proces, to powoli następuje, dlatego dobrze, że o Tomku powiedziałeś, bo to jest, wystarczy wysłuchać jego podcastu, żeby zrozumieć, że zazwyczaj źródło tych strasznych rzeczy, które mogą się wydarzyć w domu, wcale nie jest tak daleko. Trzeba to tylko wyłapać.
Ale to jest też to, o czym pan wspomniał, że to wysłuchanie polega nie tylko na tym, że coś my usłyszymy, ale też zinterpretujemy i się podzielimy wnioskami z drugą stroną, bo my czasami też możemy to źle interpretować, tak. A gdy my, wiem, że skonfrontujemy, to może nie jest najlepsze słowo, ale zweryfikujemy.
Ale jest
lepsze.
Takie proste w języku negocjatorów słowo. Rozumiem, że. Czyli moja interpretacja tego, co pani mi powiedziała. Rozumiem, że coś tam. To tak jak nasza
i
dyskusja
wtedy dochodzimy,
o kawie.
Dochodzimy
ja
do
rozumiem,
tego.
Że już pani wyraziła zgodę na tą kawę, tylko jest kwestia terminu.
Tak.
Generalnie umiejętność nazwania tego, co się dzieje, jakby w pewnym sensie, jak ja rozumiem, i nazwania tego, co się dzieje u ciebie, u partnera naszych negocjacji, w odpowiednio dobry sposób, z całym szacunkiem i tak dalej, nie oznacza, że się z tym zgadzam, ale to daje niesamowity sygnał tego, że ja cię rozumiem, gdzie jesteś. I jakby ja rozumiem, co robisz. I w ten sposób zaczynamy się odzierać trochę z kłamstwa. Jest dużo tak zwanego BS, który jest cały czas w sprzedaży, w naszych rozmowach i tak dalej. Mamy dużo blefu, to jest takie słówko, które próbuje się ładniej nazwać, eufemistycznie kłamstwo, ale bardzo dużo sobie robimy takich maski i tak dalej. No, a ta maska, czyli taka sztuczność w pewnym sensie i to kłamstwo wcale nas nie doprowadza do jakiegoś dalszego efektu. Może nam pomóc wygrać negocjacje w krótkim terminie. Natomiast właśnie dzięki temu, że idziemy po pewne informacje i jeszcze wyższa szkoła jazdy, potrafimy pokazać, że my je w jakiś sposób rozumiemy, co tam się dzieje, czy nie tylko zebraliśmy wywiad, tylko w jakiś sposób empatyzuję, nie współczuję, empatyzuję, czyli rozumiem, chociaż nie muszę się z tym zgadzać.
To przetwarzam.
Nie? Przetwarzam, to daję sygnał, że jakby jesteśmy w jakiejś prawdzie. I jakby to jest cała sztuka, odrzeć troszeczkę z tych naszych masek, te nasze komunikacje. W ten sposób się naprawdę łatwiej ten biznes robi, tylko to jest strasznie trudne.
Potwierdzam, komunikacja jest trudna. Rozumiem, że, a gdy zamienię to na pytanie, czy ja ciebie dobrze rozumiem, że coś tam, to coś mówi o mnie, czy to jest po prostu...
Znaczy jest to, znaczy każdy sygnał tego typu, czy dobrze rozumiem, oczywiście, że jest to transformacja tego zdania, tylko ja jestem zwolennikiem w momencie, kiedy chcę coś uzyskać, dawania bardzo prostych komunikatów. Czy ja dobrze rozumiem, jest personalne. Mhm. Bo to znaczy, ja bym mógł zapytać dobrze, ale co to znaczy dobrze? Mhm. Tak? Czyli ja koncentruję się na słowie, które jest niepotrzebne. Mhm. Bo no może bardzo takie krótkie zdanie na temat mózgu. Mózg ja traktuję przynajmniej jako odrębny organ, jako odrębny w ogóle twór. To jest, ja wiem, że to grzeszę teraz wobec medycyny, dlaczego tak to mówię? Bo mózg kieruje się dalej pewnymi rzeczami, które wynikają z naszej cywilizacji. I jednym z elementów to jest przyjemność. Mhm. Mózg nie lubi pracować. To jest takie coś, co nie lubi być zatrudniane. Jak my go za bardzo obciążamy, to on nas nie lubi. Ale przede wszystkim bardzo lubi przyjemność. I teraz jeżeli my dajemy, to już teraz mówię zupełnie śmiertelnie serio, dajemy proste komunikaty do mózgu, że on nie musi myśleć, ja wiem, że to paradoks, to wtedy sprawia mu tyle to przyjemności, że będzie bardziej spolegliwy. Mhm. Czyli jeżeli my mówimy prostym językiem, trafiającym i takim, który nie wymaga od niego dużo przetwarzania, to on będzie odpowiadał w ten sam sposób. Czyli na końcówce co? Bardziej szczerze, bardziej otwarcie. Nie będzie myślał nad manipulacją. Ja wiem, że ja to strasznie personifikuję, ale chcę uzmysłowić, znaczy tak opisać barwnie, że my mamy do czynienia z pewnymi zjawiskami, które możemy wbrew pozorom kontrolować, jeżeli będziemy stosować pewną technikę. Technikę z komunikacji, czyli jasne, proste komunikaty. I wtedy będziemy mieć sukces, że mózg nam będzie odpowiadał, naszego partnera, będzie odpowiadał tak, jak rzeczywiście jest. Oczywiście można wytrenować manipulacje i inne rzeczy.
Ale wy nie jesteście zwolennikami manipulacji.
No ja dokładnie na 100% nie.
No to fantastycznie.
Tylko to, co żeśmy ostatnio rozmawiali, jest bardzo cienka linia między manipulacją, sztuką perswazji i sztuką wpływu.
No właśnie, bo już samo takie przygotowywanie się, uczenie się technik negocjacji, bo mówimy o technikach negocjacji, tak? Pan dzisiaj kilka z tych technik wymienił. No to jednak można by to nazwać jakąś manipulacją, bo nie idziemy...
No to zdefiniujmy manipulację.
To jest bardzo często nazywane manipulacją. No tak, możemy...
A może zdefiniować? Dla mnie manipulacja jest przestępcza. Jak ja wykorzystuję drugą osobę w celu uzyskania nienależnych korzyści. Mhm. Tak bym to zdefiniował.
Najczęściej się właśnie definiuje, że to jest po prostu wywieranie wpływu z założeniem szkodzenia drugiej stronie, czyli coś, co ewidentnie będzie ze szkodą dla niej. I wtedy manipulujemy, czyli w pewnym sensie staramy się skrzywdzić drugą stronę. Natomiast dla swojego interesu. Natomiast no, wywieranie wpływu ma tą inną definicję, już nie przytoczę naukowej, no ale to, że generalnie szukamy sposobu, żeby jakby, no, nazwaliśmy to przeforsować, ale w pewnym sensie przekazać jak najlepiej to, co chcemy zrobić, żeby wywołać pewne działanie, natomiast to nie oznacza, że to będzie zupełnie niekorzystne dla drugiej strony. To nie jest tak, że chcemy ją oszukać, tylko to chcemy po prostu wywołać pewne działanie. Więc na przykład jak powiedziałem o pytaniach, czyli to, co jest pewna technika angażującą drugą stronę, to co, tylko pytanie, co byście zrobili na naszym miejscu, jest absolutnie wywarciem wpływu, bo ja chcę zmusić do myślenia. Pytania w ogóle otwarte są też, jakby nie było, mają z założenia wywołać odpowiedź, no jakby taką wymyśloną, a nie automatyczną. Czyli po prostu taką, żeby rzeczywiście zmusić kogoś do wypowiedzi, a nie do powiedzenia tak albo nie, które a nie jest bardzo często automatyczne.
A ja sobie przed naszym spotkaniem, tak a propos tej wojennych różnych słów, szukałam ciekawych cytatów na temat negocjacji i wybrałam dwa i zauważyłam, że one oba mają jednak ten wątek wojenny w sobie.
To może zacznijmy, zanim pani to przeczyta, straszne. Zanim pani to przeczyta, bo nie wiem, kogo to są cytaty, to ja powiem, jaka jest moja definicja negocjacji. I niech pani mi wyłowi z tego wątek wojenny, czy tam konfliktowy, czy nie. Że negocjacje to jest pewien proces, który zmierza do osiągnięcia naszych celów, ale jest to pewien proces, który zmierza do zawarcia porozumienia, które jest realizacją celów drugiej strony, ale na naszych warunkach.
A tu jest jakiś wątek wojenny, czy nie?
No pytam się, czy znalazła pani w tym jakikolwiek wątek wojenny?
No można, można siłą to osiągnąć.
Na twoich warunkach?
Ja do takiej definicji, nie wiem, czy jeszcze...
Nie, bo ciekaw jestem tych cytatów, okay, wiesz?
Dobra, jasne. Bo ja do tej definicji jeszcze dodaję to, że obie strony mają prawo do powiedzenia nie. I to jest jakby... Dążenie do porozumienia, w której obie strony mają prawo do powiedzenia nie, i jakby obie strony czują, że to prawo mają. Bo to dawanie komuś prawa do nie sprawia, że ono rzeczywiście jakby zaczyna, przestaje się bronić, a zaczyna jakby myśleć, czy też go rzeczywiście chce i potrzebuje. W sprzedaży i generalnie w takiej nowoczesnej sprzedaży bardzo dużo się jakby daje klientowi sprzedaży doradczej, to, żeby on jak najszybciej powiedział nie, jeśli tego nie chce, żebyśmy nie marnowali czasu, czyli im więcej luzu mam, że mi nie zależy na tej sprzedaży, ja chcę, żeby to ci się przydało, ale...
Co nie spełnia twoich warunków, tak?
Jeśli, tak?
No tak, ale tak jak pan podzielił się tą definicją, to faktycznie to jest realizowanie celów drugiej strony. Na moich warunkach. No to tutaj nie widzę przestrzeni na jakieś wojenki i przemoc. Dobry negocjator to ktoś, kto potrafi rozwiązywać złożone problemy i osiągać twarde rezultaty. To jeszcze już, myślę, że panowie by zaakceptowali.
No, z wyjątkiem nie wytaczając
ciężkiej artylerii.
Dobrze, ale to już palicho, tylko już początek był nieprawidłowy. To znaczy dobry negocjator.
Dobrze. I z Abrahama Lincolna, jeśli miałbym 8 godzin, aby ściąć drzewo, poświęciłbym 6 z nich na ostrzenie mojego topora.
Czyli co?
Czyli, że te techniki negocjacyjne są tym toporem.
Nie,
przygotowanie topora.
No ale tutaj jest przygotowanie topora, a topór nie kojarzy się nam dobrze.
Nie, symbolem. No,
to, tak?
To trafia myślę, ten, poza tym Lincoln, że żył parę lat temu. Nie?
Tak.
To był inny czas. Okay. Ale to jest doskonały cytat, dlatego że on mówi właśnie.
Właśnie z tym mi się kojarzy, dlatego chciałam się podzielić tym cytatem. Tylko, że ten topór trochę mnie zniechęcił.
Ale topór tutaj jest metaforą. Ja bym tego nie traktował.
Dobrze, no to bardzo się cieszę.
Absolutnie, no tak jak się stosuje zakopanie topora na przykład, to też jakby nie było.
Zakopać topór wojenny.
Wypalenie fajki pokoju.
Dokładnie.
Ale już troszkę nawiązaliśmy do tej potęgi słów i o tej potędze słów chciałabym z wami jeszcze porozmawiać na koniec naszego spotkania. i może jeszcze się uda o jakichś spektakularnych porażkach powiedzieć negocjacyjnych, bo powiedzieliśmy sobie wcześniej, że można stosować taki precyzyjny język, który ułatwia drugiej stronie zrozumienie nas. Ale możemy też stosować język taki mniej precyzyjny, enigmatyczny. I to rozumiem, że jest ma bardziej na celu zweryfikowanie, co myśli druga strona na dany temat. Takie, czy ja dobrze to
na razie interpretuję? Rozumiem.
I powiedzcie proszę, jakie wy słowa stosujecie, jak wy rozszyfrowujecie drugą stronę w negocjacjach i takie wskazówki, które pozwolą też naszym słuchaczom się lepiej odnaleźć w takim rozumieniu się nawzajem z drugą stroną.
Co ja się tu do tego odniosę bardziej, że mnie rzeczywiście interesuje, jakich słów używa druga strona, mhm. i w jaki sposób się komunikuje. I po to mi jest właśnie zadawanie pytań, więc prędzej właśnie ja się dosyć mocno skupiam na tym, czego ja chcę się dowiedzieć, ale nie tylko faktów, tylko bardziej jak oni myślą, co oni sądzą o tym, w jaki sposób pogłębiać, takie typowe, nie jest cała seria pytań coachingowych tak zwanych, które tak naprawdę są pewnymi pogłębiającymi pytaniami, takim, żebyśmy jak najwięcej zrozumieli, w jaki sposób oni się komunikują, ale też to jakby między wierszami ja dostaję w miarę informacji, co jest dla nich ważne i w jaki sposób jestem w stanie z tego wyszyfrować, lepiej lub gorzej, w jaki sposób podejmują decyzje.
A jakie to są pytania te
coachingowe? Na przykład, co jest dla was najistotniejsze? W jaki sposób działacie? Jak to rozwiązanie będzie dla was korzystne? Jak wygląda wasz proces na przykład działania? To już trochę musimy wejść w pewien kontekst. Jak, znając takie i takie ograniczenia, o których sobie powiedzieliśmy, jakie widzicie rozwiązania, jakie by były dla was według was najsensowniejsze rozwiązania. Czyli jak najwięcej pytań otwartych, ale starających się też ich zaangażować w to, żeby zaczęli myśleć.
I takich pojęć bardzo szerokich, tak?
Tu akurat ja muszę po prostu dostać od nich jak najwięcej wypowiedzi, czyli to ja piję kawę, a oni mówią. To jest jakby tutaj najważniejsza kwestia, bo ja z tego mogę wywnioskować bardzo wiele.
Ale to też od nich zależy, ile oni ci powiedzą.
No tak, natomiast to jest cała sztuka prowadzenia procesu negocjacji jest po pierwsze taka, żeby sprawić, żeby oni się czuli bezpiecznie. Już jakby trochę wchodząc w sam
Ale czy oni się poczują bezpiecznie, jak nagle ktoś przyjdzie i będzie zadawać im 10 pytań?
Dlatego pierwsza kwestia to jest kwestia pewnej agendy, czyli tego, na co my się umawiamy już na samym początku i po co ja to robię. Druga rzecz jest z pytaniami, rzeczywiście jest to, co pani powiedziała, bo wszyscy mówią, zadawajcie jak najwięcej pytań i tak dalej, natomiast no, źle sformułowane albo pytanie w złym kontekście, nieprzygotowane w pewnym sensie, sytuacja zaczyna nas wzbudzać, dobra, ale o co ci chodzi? Czemu pytasz? I tak dalej. Więc pytania wbrew pozorom jakby budzą pewien sceptycyzm, więc one muszą być dobrze przygotowane. Jeśli już na wstępie mniej więcej wiemy, po co my się tu spotkaliśmy, określamy jakby cel, co robimy, to ja przygotowuję kontekst tych pytań. A z drugiej strony staram się, żeby po pierwsze agendę tworzyć razem, czyli żeby oni też jakby czuli, że ten proces tworzymy razem i żeby te pytania w ten sposób były bezpieczne.
Ja jeszcze chciałem, bo ja lubię definicję, dlatego po pierwsze jest takie mylne na przykład pojęcie, kto to jest gospodarz i gość w negocjacjach. Wbrew pozorom to wcale nie znaczy, że my tutaj przychodząc, jesteśmy gośćmi, przychodząc na jakiś teren negocjacyjny. Gospodarz to jest ten, co zadaje pytania, to jest to, co Wojtek powiedział, a gość to jest ten, co odpowiada. I tu nie chodzi o to, żeby zasypywać kogoś gradem pytań, tylko są te pytania otwarte, o których Wojtek mówił, co, gdzie i tak dalej. I zakończyć to pytaniem zamkniętym właśnie. Czy ja rozumiem, że i czy się z tym zgadzasz? A więc to pokazuje, że my nie zadajemy te pytania po to, żeby tak wydobywczo, po to, żeby skolekcjonować informacje i nic z tym nie zrobić, tylko to służy do tego, żeby uruchomić pewien proces myślowy. Proces zawierania porozumienia. Ja chciałem tylko jeszcze jedną rzecz powiedzieć, właściwie dwie. Jedna rzecz, że wszystkie pytania, które zadajemy, powinny być wysłuchane. A więc nie przystępujemy do następnego pytania, jeżeli druga strona nie powiedziała wszystkiego na dany temat. Nawet można zadać kontrolne pytanie, czy to już wszystko. Poza tym spokój i pewnego rodzaju taka trochę zwolnienie działań zawsze dobrze robi. Ja taką opowiem króciusieńką historię z Algierii. Prowadziłem tam bardzo skomplikowane negocjacje na temat sprzedaży licencji polskich ładowarek do Algierii i wszystko było właściwie na samym końcu negocjacji. I w pewnym momencie negocjator algierski zadał dyrektorowi produkcji pytanie, czy Polska będzie kupować te ładowarki do Polski, wyprodukowane w Algierii. Pytanie było poza agendą, nie było w ogóle nigdy rozmowy na ten temat, to miało iść na rynek wewnętrzny. I co się stało? Ten dyrektor, pomimo że rozmowy były po francusku, on się chciał później jak się do, też jeszcze popisać znajomością języka francuskiego i powiedział tak, czyli oui po francusku, które znał. A jeszcze pewnie znał no. I co to spowodowało? Na końcu, że w ogóle oni nie kupili, kupili od innej firmy, bo była afera, bo przyjechał minister, w gazetach się ukazały informacje, Polska będzie kupować ładowarki algierskie i jedno oui. Rzucone za szybko. Dlatego się bierze między innymi tłumaczy, bo tłumacz jest buforem. Jak jest mądry tłumacz, buforuje rozmowę. Tak? Nie dopuszcza do tego, żeby po prostu tak to padło. Nie? I ostatnia rzecz.
To czyli jest trzeba uważać na słowa.
Tak, zawsze. I też nawet wyrażając zgodę na kawę, trzeba uważać. A na końcu, jeżeli nie uzgodnimy co, kiedy, gdzie, w jaki sposób będzie się następnie komunikował, realizował porozumienie, no to mamy przepaść zwaną niedogadanie się. I prawdopodobnie ten proces zaczęcia realizacji porozumienia nam się wydłuży.
Top dwa pytania. Czy tą rolą gospodarza można się dzielić? No bo ja rozumiem, że druga strona też zadaje pytania. No bo nie żyjemy w próżni, nie tylko my mamy dostęp do wiedzy na temat negocjacji, druga strona też ma dostęp do tej wiedzy. I rozumiem, że tą rolą się jakoś dzielimy podczas...
Nie dzielimy się, tylko nie? To jest filozofia, tak? No, tak, ja przychodzimy, żeby zadawać pytania. Okay. I wtedy jesteśmy gospodarzem. Nagle się zmieniają role i oddajemy gospodarstwo z drugiej strony.
To właśnie miałam na myśli. Ale ja chciałabym wrócić jeszcze do, bo obiecałam naszym słuchaczom, że będzie historia o dywanach.
Okay.
I z tego, co to ja usłyszałam, także przepraszam cię, ale może jakiś dywan zakupiłeś ostatnio i nie przepłaciłeś tak jak pan Zbigniew. Bo ja rozumiem, że to jest historia trochę
jest
o tworzeniu też wartości. Tak? Postrzeganej wartości.
No to jest historia wielowątkowa i wiele mnie nauczyła, pomimo tego, że wydawała się, że jest prozaiczna. Jest też w mojej książce, bo jest w określonym kontekście. Natomiast historia jest dosyć prosta. Byłem kiedyś w Maroku, tam jeszcze jak byłem szefem serwisu maszyn budowlanych na cały Maghreb. Pojechałem tam i przy okazji wpadłem do Marrakeszu, do Fezu, a dla mnie Fez był takim synonimem Orientu. Poszedłem uliczkami, zostałem zaproszony do czegoś, co można powiedzieć sklepem z dywanami, tylko to był przepiękny pałac. No i zostałem usadzony, dostałem herbatę do picia i przede mną ludzie zaczęli rozwijać dywany. Jeden, drugi, dziesiąty, setny, trzysetny. A ten człowiek, który ze mną siedział, mnie obserwował. Później pozwijano. Zaczęto rozwijać nowe dywany, tylko już nie 300, tylko 100. Później 10, później 1. I ten sprzedający zapytał się, podoba ci się? Tak. No to tam jest kasa. Zapłaciłem $100. Zapłaciłem $100. Wyszedłem na ulicę. Żeby była jasność, to był dywanik 60 cm na 40. Wyszedłem na ulicę i taki dywan tam kosztował około $5.
No trochę przepłacił pan, ale się nauczył czegoś pan z tego.
Zapłaciłem cenę. Zapłaciłem cenę, natomiast od strony wartości zapłaciłem za mało. Dlatego, że się nauczyłem po pierwsze wolno, po drugie nie poddawaj się emocjom. Po trzecie zawsze jak kupuję w krajach arabskich coś, to obojętne czy to byłby Mercedes, czy cokolwiek, to zaczynam od ceny 1. Oczywiście to wywołuje określone reakcje. Ludzie rwią włosy z głowy, tak? Próbują mnie przekonać, że przez to umrze cała ich rodzina i tak dalej, ale zawsze 1. I w ten sposób już dość dawno odzyskałem te te swoje 96 dolarów, które przepłaciłem.
Czyli można powiedzieć, że był to sukces też dla pana negocjacyjny? No bo długofalowo zyskał pan.
Ja bym powiedział, stargowanie się. Tam negocjacje to była jedna zwykła manipulacja.
Ale ja tak sobie myślę, że to musiała być długa wizyta w tym pałacu.
Oczywiście.
Bo dużo tych dywanów się przewinęło.
Ale na wschodzie czas inaczej płynie.
Ja mam tylko też taką historię a propos budowania wartości tego wywiadu, który się opłaca, czyli zdobywanie informacji, bo jeszcze w czasie pandemii wynajmowaliśmy mieszkanie i szukaliśmy mieszkania, żeby wynająć, potrzebowaliśmy większe, bo się nam dzieci porodziły. No i właśnie akurat to był taki czas, że z jednej strony było trochę dziwnie, a z drugiej strony właśnie nagle ceny wynajmu poleciały. Ale i tak takie, które chcieliśmy, było dosyć drogie. No i zaczęliśmy trochę rozmawiać, jakby co jest w ogóle, co jest potrzebne, jakby trochę o sytuacji. Okazało się, że dowiedzieliśmy się, że po pierwsze w tym mieszkaniu co pół roku ktoś się wymieniał i ostatni lokator też gdzieś tam dosyć mocno, dosyć szybko musiał się wyprowadzić i zostawił tego właściciela na lodzie. No i tak trochę po prostu był tym zmęczony. Więc zaproponowaliśmy to, że my wynajmiemy niższą cenę, ale na dużo dłuższy okres i w ten sposób dostaliśmy lepszą cenę, zagwarantowaliśmy sobie pewien okres, a tu się okazało, że po roku tak naprawdę zupełnie się zmieniła sytuacja, pandemia się skończyła, ceny nagle skoczyły dużo, dużo wyżej, więc tak w ten sposób, szukając wartości dla drugiej strony, uzyskaliśmy znacznie lepszą cenę. Więc jeśli wychodzimy z tego obszaru stricte targowania się, jakby zaczynamy rozmawiać, może się okazać, że znajdziemy dużo więcej informacji, których możemy pomóc dać wartość tej drugiej stronie, no ale w zamian za to na przykład uzyskać lepszą cenę.
Nawet w takich prozaicznych sytuacjach.
Absolutnie, no, specjalnie podaję taki, który większość z nas albo kupuje nieruchomości, albo je jakby wynajmuje i absolutnie tam też są inne interesy, nie tylko cena.
Tak, tylko czasami to też zależy od tego, jakie są preferencje tej drugiej strony, prawda? No bo są też firmy, które się specjalizują w najmie mieszkań i wtedy jak się, że tak powiem,
one też mają jakieś interesy, też mają swoje, tak samo jak agenci, mają też jakiś interes, nie tylko interes właściciela, ale też swój. I tam warto po prostu poznać cały kontekst, w którym funkcjonuje ta strona.
Wojtku, to jest, panie Wojtku, to jest podcast Sekrety Mistrzów. Już musimy kończyć nasze nagranie, bo jest kolejka do naszej podcastowni.
Nie dziwię się.
Więc chciałabym zapytać cię o jakiś sekret, którym mógłbyś się podzielić z naszymi słuchaczami.
Jasne. To znaczy sekret. Myślę, że jest coś, co ja swego czasu odkryłem i zauważyłem, że to mi bardzo dużo, dużo dało. A propos właśnie takiego podejścia trochę w głowie do tego negocjowania, do tego, co musimy, jak nam zależy. Bo zacząłem w pewnym sensie nazywać negocjacje rekrutacją na kontrahenta. I chcę to specjalnie pokazać, że jeśli jak prowadzimy rozmowy rekrutacyjne, bo kogoś musimy zatrudnić, to potrafimy zrobić ileś tam etapów, bardzo dobrze go zbadać, wybadać go o wszystko, wypytać i tak dalej, bo tak za chwilę będziemy mu płacić i będzie dla nas pracował, więc jest to jakaś inwestycja, którą dogadujemy. Z jakiegoś powodu nie robimy tego, dogadując partnerstwa bądź kontrahenta, dostawcy, cokolwiek tego typu. Nie badamy go tak dobrze jak na przykład naszego pracownika, chociaż często to są dużo, dużo większe pieniądze. I właśnie myśląc o tym, że ja mam teraz sobie zrekrutować partnera, który mi będzie dostarczał, jakby staram się pokazać taki sekret, że jeśli zaczniemy tak samo myśleć, jak HR-owiec myśli o zatrudnieniu pracownika, jak ja na przykład dogadując swojego kontrahenta, to mam szansę, że w pewnym sensie zacznę po pierwsze dużo lepszej pozycji działać. I ja zacząłem w ten sposób dobierać swoich dostawców. To znaczy, że ale to ty trochę musisz na mnie zasłużyć, jakby w pewnym sensie tak jak to pracodawca często z jakiegoś powodu na wyższej pozycji, chociaż nie uważam, że zawsze powinien być, to ty w pewnym sensie jakby musisz spełnić moje warunki, mimo że to jakby, że teoretycznie jakby mi zależy na tym dealu.
Czyli klient nie wybiera ciebie, to ty wybierasz klienta.
Ja się staram wybierać klienta, wybierać kontrahenta, wybierać klienta i w ten sposób, dlatego tą metaforę staram się pokazać rozmowy rekrutacyjnej, bo my to już robimy w zupełnie innym polu. Róbmy to samo, rekrutujmy naszych klientów.
A masz, masz jakieś takie sekretne rytuały, które pozwalają ci lepiej się odnaleźć w roli negocjatora, gospodarza bądź gościa?
Powiem to, co mi dało najwięcej i co widzę, że daje też najwięcej ludziom, z którymi współpracuję. To jest pewien proces, który jest dość prosty, ale zależy od... Zaczyna się od tego, żeby dobrze ustalać agendę i dobrze kończyć. Czyli ja już na przykład w mailu przed spotkaniem staram się zapisać, o czym będziemy rozmawiać, zaprosić do tego, co się będzie działo i od razu powtórzyć to na samym wstępie, jaki jest cel naszego spotkania, jaki jest cel tego, o czym będziemy rozmawiać, że będę zadawał pytania, że będę potrzebował się tego i tego dowiedzieć, bo no i że tyle nam to zajmie czasu i tak dalej. To tak proste działanie podczas spotkania. Natomiast fakt, że jeśli ktoś już na tym etapie zaburza nasze umówienie się, bo na przykład gdzieś, nie wiem, dobra, ale ja mam pół godziny i przejdźcie do oferty, bo nie ma na to czasu, no to ja już mam sygnał, uwaga, jeśli ty łamiesz takie głupoty, już łamiesz takie postanowienia, to jak bardzo będziesz łamał postanowienia dalej? Jak bardzo próbujesz mnie teraz rozegrać? I
no dobrze, ale czasami też wybaczamy osobom, które lubimy, darzymy sympatią więcej.
Jasne. To znaczy, to, że się lubimy, ja też chcę, żeby mnie każdy kontrahent lubił. Lubimy być lubiani, jak i generalnie to nam pomaga. Natomiast fakt, że więc na przykład wszystkie takie techniki trochę pokazania z dystansu do siebie, to, że Zbyszek nazywa siebie parszywym czy złośliwym, to też ma efekt taki, że my generalnie lubimy tych ludzi, którzy gdzieś, jest taki tak zwany efekt porucznika Colombo, być troszeczkę niezdarnym i tak dalej.
A to jak ty się nazywasz, jak chcesz, żeby wzbudzić większą sympatię? Oprócz tego, że masz uśmiech na twarzy, no i to też jakoś wzbudza sympatię, prawda?
To, co ja na przykład rozgrywam czasem, to zadaję pytanie: słuchaj, wiem, że jakby jak mnie się wygoogla, to ja jestem negocjatorem i wiem, co ludzie myślą o negocjatorach. Jestem ciekaw, co jest twoją pierwszą myślą, jak wiesz, że będę rozmawiał z negocjatorem. Na przykład zazwyczaj słyszę, no pewnie będziesz stosował na mnie techniki. No,
manipulacji
albo cokolwiek. Dostaję, wywalam wszystkie, przynajmniej możliwie dużo, co siedzi w głowie u ciebie, że będziesz z takim człowiekiem rozmawiać.
Wszystkie czyli wracamy do tych ukrytych przekonań, o których rozmawialiśmy na początku.
Tak, ale to jest to, że ja daję sobie prawo do tego, że ty możesz tak o mnie myśleć. Staram się to rozwalić od razu na samym początku. A w pewnym sensie fakt, że ja nazwałem coś, co tu się między nami i tak dzieje, że ty masz jakieś wątpliwości i jesteś sceptyczna wobec mnie, sprawia, że stajemy się troszeczkę bardziej prawdziwi.
A czasami też nie trzeba pytać, no bo ja chyba dzisiaj pokazałam tym, jak mówiłam, że jak dużo tych wojennych słów używałam, że mam takie wyobrażenie o negocjacjach. Chociaż to nie jest moje wyobrażenie o negocjacjach, ale jakoś tak się przyzwyczaiłam do tego, że w ten sposób opowiadam o negocjacjach. Ostatnie pytanie do ciebie, Wojtku. Największa porażka negocjacyjna. Proszę się przyznać.
Ja dosyć dużo nauczyłem się z czasów, kiedy... kiedy dużo więcej sprzedawałem na samym początku jeszcze, ja tuż po studiach zdecydowałem się być agentem ubezpieczeniowym, bo znałem, że to będzie najtrudniejsze, gdzie się mogę nauczyć taki prawdziwy poligon. Chociaż nie musiałem, mogłem sobie pójść do korpo. Natomiast specjalnie to zrobiłem i największe porażki, jakie odnosiłem, to kiedy za bardzo ufałem, że ten klient wejdzie, że tak powiem. Czyli, że on już mi coś obiecał i ja jakby sobie już trochę kupiłem.
Projektowałeś przyszłość.
Projektowałem, że to już wyjdzie, już w pewnym sensie to się nazywa wydawaniem pieniędzy, które jeszcze nie wpłynęły. I jakby ja się tego rzeczywiście nauczyłem, żeby nie ufać, jakby tak długo jak nie ma tematu, nie jesteś podpisany, nie wdrażamy, nie czujemy, że wdrażamy. Bardzo dużo w ten sposób poległem, ileś tam jakby kasy straciłem, że tak powiem, właśnie w ten sposób na samym początku. To jest jedna z takich porażek, które po prostu mi wybrzmiewają, więc ja nie wiem, czy ona jest najbardziej spektakularna, ale najbardziej mi siedzi w głowie.
Bardzo dziękuję, panie Zbigniewie, bo my tutaj rozmawiamy o sekretach i chciałabym pana zapytać o taki sekret albo negocjacyjny, albo życiowy.
No ale to już o tym mówiliśmy, bo pani to umiejętnie ze mnie wydobyła, że tak powiem. A mianowicie mówiłem o tym Ursusie.
Tak.
I to była w kategoriach porażek, była moja największa i chyba jedyna porażka negocjacyjna, dlatego że ona się nie zakończyła wyłącznie zgodnie z tą definicją, którą podałem, z realizowaniem porozumienia, bo myśmy porozumienie parafowali. Mógł porozumienie podpisać tylko jeden człowiek, mianowicie minister skarbu. No i to się, uważam, że to jest była największa porażka, że na tyle wolno prowadziłem te negocjacje, ale no, prowadziłem tak, jak było. Natomiast nie uwzględniłem jednego takiego czynnika, który mógł nastąpić, że władza, przy zmianie władzy nastąpi zupełnie inne podejście do tego. Ja już nie chcę rozwijać wątku, kto tam popełnił, co były przewodniczący Związków Zawodowych Solidarności, mnóstwo elementów. Natomiast może opowiem o tym, jak to się skończyło. Bo ja, pomimo tego, że została zmieniona władza, ja zostałem w Ursusie w tym czasie, bo byłem tym dyrektorem takim również odpowiedzialnym za tą prywatyzację. Natomiast moi partnerzy, czyli cały zarząd AKKO, potrafił przylecieć do Polski po to, żeby pójść do ministra skarbu, to był Emil Wąsacz w tym czasie, i wejść do niego, wypić Coca-Colę, bo oni zawsze Coca-Colę pili, nigdy kawy ani niczego innego. Spędzili tam 10 minut, tylko po to, żeby powiedzieć: panie ministrze, my tego porozumienia nie będziemy realizować. Przylecieli specjalnie ze Stanów na 10 minut. W Ursusie oczywiście przygotowano wielkie przyjęcie, bo myśleli, że oni przyjechali, żeby powiedzieć tak, a oni przyjechali, żeby powiedzieć nie.
Ale z drugiej strony to było jakieś okazanie szacunku, no bo to podjęli ten wysiłek.
Dlatego powiedziałem, że dla nich mam olbrzymi szacunek, bo targali się ileś tam godzin w samolocie w to i z powrotem, przelecieli na 10 minut z lotniska do ministerstwa. To wszystko, ja to widziałem na własne oczy i po prostu no, tak olbrzymi szacunek u mnie wzbudzili, bo potrafili się zachować nie żadnym mailem, nie żadnym SMS-em, czyli osobiście przyjechali powiedzieć, że nie będą realizować tego parafowanego porozumienia. I to jest...
I to zabolało pana?
Absolutnie nie. Zabolało od strony takiej, że jako negocjatora, bo nie miałem sukcesu. No ale z drugiej strony jako człowieka, czy to w pełni to zrozumiałem. Oni rozszyfrowali mnie na samym końcu, ale tylko dzięki błędowi, który popełnił jeden człowiek właśnie w tym przedsiębiorstwie, który podpisał porozumienie o zwolnieniach, którego ja jako koronną rzecz trzymałem, jako koronny argument negocjacyjny i nie godziłem się na to, a on zgodził się, bo myślał, że to będzie dobrze, a oni to wyciągnęli i pokazali ministrowi, że przewodniczący związków podpisał takie coś. No to o czym mamy rozmawiać?
No dobrze, bardzo dziękujemy za podzielenie się tym sekretem. Ostatnie pytanie dotyczy jakiegoś rytuału, którego pan używa, do którego pan się przyzwyczaił przy negocjacjach, przy zaczynaniu negocjacji, przy kończeniu negocjacji, jakiś taki sekret swojej skuteczności negocjacyjnej.
No to jak ja powiem, no to co ja będę...
No dobrze, no daję panu prawo niemówienia.
Ja mogę tylko powiedzieć to, co parokrotnie to zresztą powtarzam, i że wchodząc na negocjacje, obojętne jakie, staram się wypełniać rolę tego, jak mnie widać. Bo jak pani widzi przed sobą, to widzi pani przed sobą przecież grubego, łysiejącego, starego faceta, prawda?
Znowu ten dystans i z parszywym charakterem jeszcze zapomniał pan dodać, tak? Dobrze, dobrze.
Ja to zawsze pytanie zadaję pięknym kobietom i zawsze kobiety odpowiadają na to, no nie taki łysy. Tak. No i przez
no zdecydowanie to, nie jest pan taki łysy. No, ja nie,
no,
tak.
No i właśnie to jest to pytanie, które odpowiedź chciałem
uzyskać.
Tak. Ale tak serio, to właśnie tak jest. Tak, ludzie czasami grają. Zresztą Wojtek trochę o tym mówił. Ja wyglądam tak, jak wyglądam. Jestem, jaki jestem. Moja przeszłość jest znana, bo można w dzisiejszych czasach większość rzeczy... To dlaczego mam grać agresywnego, jakiegoś niby młodego buntownika? Czy nie? Jestem spokojny, zrównoważony, wykonuję może nadmiernie wolne ruchy, ale to jest taka technika na początku, żeby spowolnić trochę ruchy, czyli ten znowu wracamy do mózgu, żeby się mózg przyzwyczaił. On nie jest groźny, no bo działamy trochę atawistycznie. Kiedyś była taka sytuacja, że albo zabijesz, albo zostaniesz zjedzony. No więc na samym początku uważam na własne ruchy. Ton głosu na pewno obniżony, a ponieważ jestem członkiem organizacji Toastmasters, to jestem szkolonym mówcą, więc też w ten sposób. To było ten początek.
No, bardzo dziękuję. Ostatnie pytanie i proszę o odpowiedzi jednozdaniowe. Najważniejsza lekcja dla negocjatorów, najważniejsza porada dla negocjatorów. Trochę już o tym było, ale w ramach podsumowania chciałam, żebyście wymienili taką jedną złotą zasadę.
Nie zakładaj, pytaj. Mhm.
To ja powiem coś, czego nie powiedzieliśmy. Trenuj, bądź, trzymaj w prawe, bo tym bardziej będziesz naturalny i będziesz skuteczny naturalnie, a nie sztucznie.
Zwłaszcza, że mamy duże pole do popisu i dużo możliwości trenowania, bo trenujemy nie tylko przecież w biznesie, idąc po podwyżkę, czy negocjując jakieś kontrakty, ale też w życiu, choćby w relacjach z dziećmi, z rodziną.
Absolutnie tak. Ja uwielbiam uczyć się na klientach, którzy nie rokują i zachęcam do tego wszystkich. Jeśli jest nierokujący klient, to poćwicz na nim, bo Tam się popełnia błędy, a w takich projektach jak turnieje, spanningi i tak dalej, różnego rodzaju metody, można popełniać błędy w bezpiecznym środowisku, no i przygotować się na te realne kontrakty i nie tracić pieniędzy gdzie indziej.
Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi gośćmi w Sekretach Mistrzów byli Zbigniew Dzideczek i Wojciech Sambor, a naszym słuchaczom życzę wielu porozumień.
Zrealizowanych.
Zrealizowanych.
Dziękujemy.
Dziękujemy serdecznie.